Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Witam również panią Wiktorię, która realizuje dzisiejszą audycję, i naszych drogich gości. Są z nami małżonkowie Agnieszka i Łukasz Czechyrowie, którzy posługują, tworząc lub współtworząc rekolekcje, na przykład Rodzina 33, rekolekcje dla dzieci, dla młodzieży, i są zainteresowani tworzeniem nowoczesnych form ewangelizacji, jak vlogi, rekolekcje internetowe, media społecznościowe. Serdecznie witam.
Szczęść Boże,
witam.
Szczęść
Boże.
I jest duszpasterz ksiądz Marcin Modrzyński, który jest odpowiedzialny za ruchy i stowarzyszenia w archidiecezji gnieźnieńskiej, jest członkiem fundacji Totatua i zaangażowany w ruchy charyzmatyczne i nową ewangelizację. Witam księdza.
Witam, szczęść Boże.
Ten zestaw gości już raz był na naszej antenie, dlatego że właśnie w związku z rekolekcjami Rodzina 33 prosiłem, żeby te 33-dniowe rekolekcje skrócili do 4 audycji. Dzisiaj jest właśnie druga audycja z tego cyklu, która jest zatytułowana Relacja z małżonkiem, służbą w miłości. Gdyż na tej naszej drodze do nieba, małżeńskiej drodze do nieba, bo jesteśmy w związku sakramentalnym, ważne jest oczywiście miłość. A co to znaczy miłość? Miłość to w rezultacie to jest służba. I ważne, żeby ta służba zawsze była w miłości i z radością. Ale nie jest to proste, bo jesteśmy tylko ludźmi, a nie aniołami. No i stąd jest cały szereg możliwości powstania trudnych sytuacji, które są dane nam po to, byśmy je po Bożemu rozwiązali. I dlatego właśnie to będzie tematem naszej audycji. W jaki sposób Pan Bóg, który nas stworzył z miłości i powołał do bycia ze sobą w niebie, również chce i pomaga nam na naszej drodze tutaj ziemskiej, która jest niekiedy trudna, jest utrapieniem, jest krzyżem, ale nie jest powiedziane, że jesteśmy przygnębieni, bo jeżeli jesteśmy razem z Panem Bogiem, mamy Go w sercu, mamy pokój w sercu, a nie lęk, to okazuje się, że można wykrzesać z siebie i cierpliwość, i zrozumienie, byleśmy tylko razem z Panem Bogiem to robili, bo samemu, bez Matki Bożej, ale tu szczegóły powiedzą nasi goście. Nie będę ich wyręczał w tym. Proszę bardzo, kochani.
Tak. Co ważne, o czym już pan redaktor wspomniał, to to, że pojawiają się te trudności i moja żona przed chwilą mi powiedziała, żebym nie używał kwantyfikatorów, ale myślę, że w tym wypadku kwantyfikator ogólny, że każdy, kto żyje w małżeństwie, doświadcza tych trudności, chyba jest na miejscu. Zgadzasz się, czy...
Tak, możesz tak powiedzieć.
Czyli zacznijmy od tego, że każdy, kto żyje w małżeństwie, doświadcza trudności. I ja sobie wymyśliłem, jakoś tam zebrałem w dwie kubki te trudności. Pierwsza warstwa tych trudności to są trudności wynikające z tego, że jesteśmy zupełnie różni jako mężczyzna i kobieta. Że inaczej myślimy, inaczej mamy zbudowane serca, inaczej reagujemy, inny pakiet emocji jest w nas zazwyczaj obecny. I to jest ta pierwsza warstwa. A druga warstwa jest związana z doświadczeniem życia. To znaczy mamy inny pakiet grzechów, zranień, wad, doświadczeń. I teraz różne osoby, kobieta i mężczyzna, z różnym pakietem doświadczeń, zranień i grzechów, spotykają się w małżeństwie, w którym całe szczęście jest obecny Jezus Chrystus, i muszą sobie jakoś poradzić z tymi trudnościami. Dobrze właśnie jest wspomnieć o tym pierwszym tygodniu naszych rekolekcji Rodzina 33. Pierwszy tydzień rekolekcji Rodzina 33 dotyczy relacji z Bogiem. To znaczy musimy sobie powiedzieć, że jeśli od tego nie zaczniemy, że jeśli nie budujemy na nim i z nim małżeństwa, no to ten drugi tydzień, który dotyczy relacji małżeńskiej, jakby to jest już budowanie na piasku i jest spora szansa na przegraną, jak sam Pan Jezus mówił. Jeśli na nim budujemy, to już mamy pakiet startowy bardzo dobry. I teraz co zrobić, żeby z tych trudności wyjść? To myślę, że pierwsza rzecz, pierwsze pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, to czy w ogóle chcę? Trzeba sobie zadać pytanie, czy chcę pokonywać te trudności. I jeśli ktoś jest w małżeństwie, żyje w małżeństwie, to podczas przysięgi małżeńskiej deklarował, że ślubuje miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Czyli dokonał publicznie decyzji, obietnicy, że w miłości będzie ofiarowywał swoje życie niezależnie od tego, co ta druga strona, mąż, żona, będzie robił, nie robił. I to jest, myślę, taki punkt początkowy, od którego chcielibyśmy wyjść. To znaczy, czy akceptujemy swojego współmałżonka takim, jak on jest dzisiaj? Słuchaczu drogi, słuchaczko droga, jak dzisiaj siedzisz sobie w domu, słuchasz Radia Maryja, tej wspaniałej audycji, to zadaj sobie pytanie, czy ten mąż i żona, którzy gdzieś są pod dachem twojego domu, a może nie w tym momencie, czy ich akceptujesz i kochasz dzisiaj takimi, jakimi są? To znaczy, jeśli się nie zmienią, jeśli będą już takimi, jak są dzisiaj, to czy ich akceptujesz i kochasz takimi, jakimi są dzisiaj?
Tak właśnie, kiedy rozmawialiśmy z Łukaszem na temat tej dzisiejszej audycji, jak ją streścić, jak tutaj, co ująć najważniejszego, stwierdziliśmy, że rzeczywiście to skupienie się na pierwszej części przysięgi małżeńskiej, ślubuję ci miłość, czyli ślubuję ci kochanie, będę cię kochał. I teraz miłość w skrócie po prostu jest bezwarunkowa i tylko taka. Więc jeśli ta relacja, to uczucie, którym darzę mojego współmałżonka, jest warunkowe, to nie jest już miłością. I teraz właśnie, skoro ono jest bezwarunkowe, no to właśnie to spojrzenie na małżonka nie przez pryzmat tego, jak ja mam z nim wytrzymać, skoro on to i tamto i siamto, tylko właśnie przyjęcie go takim, jakim on jest, nie? Zakochanie się w nim i polubienie go z jego wadami.
Agnieszko, miłość kojarzona jest na ogół z uczuciami, ale miłość
jest
to
relacja.
Jest decyzją woli. Jest decyzją woli. I tutaj na tym powinniśmy się skupić, bo czasami uczucia nie nadążają, bo są różne sytuacje, które nie pozwalają naszym uczuciom nadążać, ale przysięgaliśmy, nikt nas do tego nie zmuszał, żeby stanąć przed ołtarzem i nasza decyzja woli była taka, i podtrzymujemy ją.
Tak, dlatego właśnie warunkowe uczucia nie są miłością prawdziwą.
Ani warunkowe podjęcie decyzji o przysiędze małżeńskiej, o tym, co ślubowaliśmy. Tam nie ma żadnych warunków, zwróćcie Państwo uwagę. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość bez warunków. To znaczy niezależnie od wszystkiego.
Bo, biorę bo, ciebie po
tak,
prostu.
Sobie ciebie całego ciebie biorę. Często my sobie dodajemy tam niezależnie, czy będziesz chora, czy zdrowa. To jasne, to też, ale niezależnie, czy będziesz dla mnie ciężarem, czy będziemy się nie dogadywali, czy w naszej relacji nie zawsze będzie pięknie, ja mimo wszystko tą decyzją będę cię kochał do końca życia. I właśnie ten koniec życia to też jest ciekawe, bo możemy sobie wyobrażać, że koniec życia to tak, to jest ten moment przysłowiowej grobowej deski. Ale można tę przysięgę małżeńską w takim świetle zobaczyć, że będę cię kochał, mimo że ty możesz mnie zabijać swoim zachowaniem, mocno to brzmi, ale możesz mnie uśmiercać swoim zachowaniem, swoimi decyzjami, swoimi emocjami. Możesz mnie uśmiercać jako męża, a ja mimo wszystko deklaracją, decyzją będę cię kochał.
A też nasza relacja może być przyczyną śmierci na przykład mojego dotychczasowego stylu życia. I to niekoniecznie musi być w negatywnym tego słowa znaczeniu, prawda? Tylko po prostu jakby umieram stary ja, dlatego żeby rodziło się codziennie nowe my, nie? I to też jest przygoda, wyzwanie i to może być bardziej optymistyczne niż to, co przed chwilą wybrzmiało.
Na całe życie wyzwanie, bo całe życie poznajemy się, całe życie akceptujemy się na nowo w kolejnych, prawda, dniach, które niosą nowe zdarzenia, nowe sytuacje, a my kochamy się. To jest coś wspaniałego.
Są takie ciekawe badania. Taki amerykański badacz małżeństw John Gottman zrobił takie badania wieloletnie nad małżeństwami. Badał wybrany zestaw małżeństw przez wiele, wiele lat. I on doszedł do takich ciekawych wniosków, o których tak naprawdę teraz rozmawiamy, że 69% problemów małżeńskich jest nierozwiązywalnych i należy nauczyć się z tym żyć.
W zasadzie tak, też, przepraszam, że ci wejdę w słowo, cech takich drugiego współmałżonka, które chciałbym może zmienić, wolałbym, żeby były inne, prawda?
Tak. I teraz on mówi, że większość rozwodów, które gdzieś tam widział, wynikały z tego, że jedna strona nie akceptowała zachowań albo osoby współmałżonka po jakimś czasie. Coś zaczęło przeszkadzać, okazywało się, że mój współmałżonek nie jest taki, jakiego bym sobie wymarzyła. I to jakby zaczęło narastać i to było powodem wielkich konfliktów, wielkich zranień. Czyli używając takich słów księdza Marcina, które pamiętam, kochaj swojego współmałżonka, a nie swoje wyobrażenie o współmałżonku.
Dokładnie. Nie dopuszczamy księdza Marcina do głosu, po prostu będziemy go cytować.
Ale mi to jest bardzo dobrze z tym, super sobie radzicie. Ja tak mam wrażenie, że na tej audycji dzisiaj znalazłem się trochę jak Piłat w Credo, bo to jest audycja o relacjach małżonków między sobą. Sobie myślę, co ja tutaj będę miał do mówienia, ale rzeczywiście powiem wam, drodzy słuchacze, to czego wy tu nie widzicie, bo my tutaj siebie widzimy nawzajem, wy nas tylko słyszycie. Łukasz mówił na początku o tym, żeby podjąć decyzję o tym, że chce przyjąć współmałżonka. Agnieszka mówiła też o opatrzeniu. I właśnie po podjęciu decyzji o tym, że chce, jest pytanie, które dotyczy wzroku. Spójrz na swojego współmałżonka jako na drogę do twojego zbawienia. Innej nie masz. To jest droga do twojego zbawienia. To jest droga do twojego szczęścia w niebie i na ziemi. I czy to przyjmujesz? I teraz właśnie dlatego jest potrzebna wiara. Wiara jest potrzebna dlatego, że odkrywam, że jest wiele cech współmałżonka, których nie potrafię przyjąć. Nie umiem kochać. On jest nie po mojemu. We mnie się odzywa mój egoizm, bo ja chciałbym, żeby się zachowywał tak, bo on powinien być taki, 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 a on jest inny. Nie? I bez doświadczenia wiary, bez doświadczenia tego, że mnie Chrystus przyjmuje takiego, jakim jestem i kocha mnie takiego, jakim jestem. Jak mam kochać drugiego? Nie? Jak mam kochać kogoś, kto jest inny niż ja, niż moje wyobrażenia? I to jest też to, co doświadczamy w każdej spowiedzi, gdzie mogę się spotkać z miłością Chrystusa, która mnie nie osądza, nie oskarża, nie potępia, nie wzbudza poczucia winy, ale Jezus mówi, ja kocham ciebie mimo wszystko, bezwarunkowo, mimo twoich grzechów. I dopiero wtedy, kiedy mam doświadczenie takiej miłości, że mnie Chrystus tak kocha, to tylko wtedy mogę iść i kochać mojego współmałżonka. Nie? I też wszystkich, którzy są nie po mojej myśli. Nie? Bo sam zostałem przyjęty przez Chrystusa. Sam nie zostałem odrzucony. I w tym jest źródło. Nie? W przekonaniu, że jest z nami Chrystus i nawet jeśli nie umiem kochać, to nie szkodzi. Ale czy chce się uczyć tej miłości od Chrystusa każdego dnia? Czy chce się uczyć kochać? Czy chce się uczyć przyjmować nie tylko tak po ludzku współmałżonka, ale w perspektywie wiary jako drogę do mojego zbawienia, do mojego szczęścia na ziemi i w niebie, jako jedyną drogę. Jako jedyną drogę. Nie?
Przed audycją zdradzimy wam, drodzy słuchacze, rozmawialiśmy o takich spektakularnych nawróceniach ludzi, którzy właśnie zdali sobie sprawę, że w miejscu, w którym są, w grzechu, w jakichś pogubieniach, doświadczyli albo usłyszeli, że Pan Bóg ich kocha. Tam właśnie, tam, w grzechu właśnie, w pogubieniu. I oni sobie zdali sprawę, naprawdę w tym miejscu, takiego, jakim jestem dzisiaj, teraz, ty mnie kochasz? I teraz zdanie sobie sprawy, że to jest możliwe i do tego jesteśmy zaproszeni w miłości małżeńskiej, że mimo, że jestem grzesznikiem, że jestem słaby, że jestem egoistą, że puszczają mi nerwy, moja żona mnie takiego kocha, takiego, właśnie takiego. Nie mówi mi, a wiesz co, Łukasz, jak się zmienisz, jak przestaniesz być taki, to ja wtedy cię zacznę kochać. Nie, ja już cię kocham takiego, jakim jesteś. I to jest przestrzeń do tego, żeby współmałżonek zaczął się zmieniać. Mogą się zdarzyć takie sytuacje, że narzekamy na swojego współmałżonka czy współmałżonkę, ale takie jest uwalniające zdanie, że jedyna osoba, którą możesz zmienić w swoim małżeństwie, to jesteś ty sam. Czasem oczekujemy tego z drugiej strony. Ty musisz się zmienić. Popraw to i to. Nie, jedyną osobą, którą możesz zmienić w swoim małżeństwie, jesteś ty sam. Zacznij kochać swoją żonę, albo zacznij kochać swojego męża i to go zmieni. Nie zmieniaj go czy jej ostrym słowem, emocjami, wybuchami, awanturami, którąś z kolei i nie mów mu, zobacz, tyle razy już ci o tym mówiłam. Tyle razy o tym rozmawialiśmy i ty cały czas mnie nie rozumiesz.
Jak to mężczyźni mówią a propos różnych napraw domowych, że jak mężczyzna mówi, że naprawi przeciekający kran, to nie ma mu sensu o tym przypominać co pół roku.
No. Zna ksiądz tę sytuację.
Z opowieści.
Tak,
tak. Tak, ale dokładnie właśnie Łukasz, to co mówisz, że to miłość nas zmienia, nie? I to nie jest tylko taki, że tak pięknie brzmi i Pan Bóg by chciał, żeby tak było i to jest takie godne i sprawiedliwe, tylko po prostu to jest początek super fajnej, ciekawej i pięknej drogi. I rzeczywiście jak nastąpi to przesunięcie paradygmatów, czyli uświadomimy sobie, że te jakby różnice między nami i jakieś trudności, które w sobie noszę w stosunku do mojego wyobrażenia co do współmałżonka i naszego małżeństwa w zetknięciu z rzeczywistością, że one są po prostu jakimś moim właśnie paradygmatem, nie? Czymś tam zakodowanym wcześniej w głowie i ja mogę to zmienić po prostu. Mogę spojrzeć na to zupełnie, przestawić reflektory, spojrzeć trochę z innej perspektywy na nasze małżeństwo i co się wtedy dopiero zacznie dziać, to jest niesamowite. I tu naprawdę stwierdzimy, że teraz rozumiemy, dlaczego Pan Bóg nas do tego namawia, bo to jest po prostu tak niesamowita przygoda. Ona tak bardzo przemienia małżeństwo, ona tak sprawia, że małżonkowie stają się sobie coraz bardziej bliscy, że stają się otwarci na siebie nawzajem i to ich bardzo zmienia. Ja właśnie to, co Łukasz powiedziałeś, to przyjęcie małżonka i zaakceptowanie go tak naprawdę, nie? Że ja wiem, że ja mogę o moich słabościach powiedzieć mojemu mężowi na zasadzie takiej, że mogę się z nim podzielić, bo mam taką potrzebę, tak bardzo się z nim przyjaźnię, że mam taką potrzebę tego, żeby on ze mną dźwigał te moje trudności i słabości. Może on też znajdzie na to radę. Mój mąż jest bardzo mądry i bardzo często mi powie z zupełnie innej perspektywy właśnie, jak on coś widzi. O dziwo, nie kieruje się przede wszystkim emocjami, tak jak ja. Więc to w ogóle w nim podziwiam. Jak on tak może odłożyć emocje na bok i tak to rozbroić wszystko logicznie i naprawdę do fajnych wniosków dochodzi. Więc warto. Ale też mam taką właśnie...
Trzy punkty.
Tink. Za Markiem Gungorem.
Tak.
Ale wiecie co, mam też taką właśnie historię, która mi się przypomniała. Ona jest banalna i ona zupełnie nie jest z kategorii tych wielkich świadectw, o których rozmawialiśmy przed audycją, ale ona bardzo mnie poruszyła, bo dotyczyła mojej bardzo bliskiej przyjaciółki od dzieciństwa. Ona od lat gdzieś tam nastoletnich zmagała się po prostu z paleniem papierosów i wszystkie jakieś tam problemy, stresy, po prostu, że tak powiem, zapalała papierosami. I bardzo próbowała z tym długo walczyć, ale jak rzucała papierosy, to gdzieś tam odzywały się jakieś inne problemy. No po prostu nie potrafiła sobie z tym poradzić. Nie była już w związku małżeńskim i wiedziała, że jej mąż, no po prostu przeszkadza mu to. On nie lubi, on sam nie pali, nie lubi tego zapachu papierosów. No jest to dla niego bardzo trudne. I ona jakby dzieliła się ze mną tym i ileś tam razy próbowała i próbowała i próbowała rzucić te papierosy i nie udawało się jej. No i że żyła w takim poczuciu takiej, ale beznadziejna jestem pod tym względem, no po prostu palę wciąż, a on by wolał, żebym nie paliła, jest taki dobry i kochany, a ja po prostu nie potrafię nawet dla niego rzucić tych papierosów. I wiecie co? Kiedyś do mnie zadzwoniła i mówi: Aga, wiesz co, już nie palę. Ja mówię: no co ty mówisz? Jak to się stało? Ona mówi: wiesz co? Mój mąż powiedział mi, że wiesz co, ja wiem, jakie to jest dla ciebie trudne rzucić to palenie. I widzę, jak ty walczysz o to i jak ci się nie udaje, ale ja chciałbym, żebyś ty siebie już nie obwiniała. Ja to przemyślałem i ja się z tym po prostu pogodziłem, że ty palisz i okej. Okay. I ja już po prostu ciebie kocham taką, jak po prostu, że palisz i nie rób sobie z tego powodu wyrzutów. Ja nie chciałbym, żeby to ciebie jeszcze bardziej unieszczęśliwiało. I ona mówi: wiesz co, to był dla mnie taki szok, to mnie tak poruszyło, że ja zdecydowałam, że ja nie będę palić i nie palę. I naprawdę, słuchajcie, minęło już kilka lat od tego czasu i to jest niesamowite. Ja sobie pomyślałam, po prostu, co to jest za niesamowite działanie po prostu miłości Pana Boga i małżonków do siebie nawzajem, nie? Przyjmuję ciebie taką, jaką jesteś, nie?
Właśnie święta matka Teresa z Kalkuty, kiedy jeden z dziennikarzy zapytał ją, jak to się stało, że matka Teresa tylu ludzi nawróciła. No, wzruszyła ramionami i mówi: w życiu nigdy nikogo nie nawróciłam. Ludzi trzeba kochać, a miłość ich sama nawróci, nie? No i to tak, jest właśnie coś tak, takiego.
Właśnie. Mhm. Właśnie to, że też ktoś bardzo mądry powiedział, nie pamiętam kto, że nie da się obronić przed miłością, prawda? A ja sobie myślę, że też my wcale się nawet nie chcemy bronić przed tą miłością, nie? Kiedy ta miłość nas dopadnie, to jest po prostu jak balsam na nasze jakieś tam słabości, rany i bolączki, nie? I to nas właśnie przemienia. Ten szok, że jak to, ja jestem właśnie kochany, nie?
Tak, i to jest... ważne jest, żeby zauważyć, że to jest całkowicie nadprzyrodzone. Bo my jako ludzie nie potrafimy tak, nie? Nie potrafię kochać kogoś, kto jest inny, kto jest nie po mojemu, nie? Ale wtedy, kiedy rezygnuję z siebie, z własnych oczekiwań, wyobrażeń i przyjmuję decyzją woli, przyjmuję drugiego tak, jak potrafię, wyrażam moje chcę, chcę go kochać, to wtedy... To ma charakter zupełnie nadprzyrodzony. To nie jest taka sobie, o, ludzka miłość, że się dogadujemy i jest okej. To do pewnego momentu działa. Ale kiedy zaczynamy odkrywać prawdę o sobie, no to widzimy, że jesteśmy słabymi, pogubionymi grzesznikami. Ale to nie jest cała prawda, bo jesteśmy grzesznikami kochanymi przez Boga i to jest większe i ważniejsze.
No i z tej perspektywy patrząc, jeśli właśnie tak zaczniemy patrzeć na nasze małżeństwo i ono się tak zacznie właśnie zmieniać, gdzie wpuszczamy tą akceptację i miłość bezwarunkową, to nagle się okazuje, że zupełnie dla nas z kosmosu są takie spostrzeżenia innych ludzi. Jak 12 lat ze sobą wytrzymaliście już? Tylko my po prostu z Łukaszem sobie myślimy, my chcemy więcej. Co będzie za 5 lat? Co będzie za 10 lat? Wow, jest po prostu coraz lepiej. Małżeństwo to jest naprawdę niesamowita przygoda, jeśli się wpuści prawdziwą miłość do niego.
Tak, na razie mówicie o sobie, jesteście na etapie bycia błogosławionymi małżonkami, później jest świętość, a później męczeństwo.
Chociaż mamy znajomych małżonków, którzy, bardzo to jest dla mnie interesujące, mąż mówi, ja mam łatwiej, bo ja mam tylko aspiracje na sługę Bożego, moja żona ma aspiracje na świętą.
Agnieszka, w poprzedniej swojej wypowiedzi, którą chyba tutaj nawet ksiądz Marcin sobie zapisał paradygmaty mądrych pojęć, zaczęła używać, ale właśnie a propos tego stwierdzenia paradygmaty, czyli to, co mamy wpisane, zakodowane, to, co sobie jakby takie przedzałożenia, jakie sobie robimy, jest taka piękna historia, myślę, że warto ją opowiedzieć i odnieść ją w kontekście małżeństwa. Pewien mężczyzna jechał sobie pociągiem. Do przedziału wszedł mężczyzna z kilkorgiem dzieci. Usiadł ten mężczyzna, a dzieci zaczęły robić, że tak powiem, niezły raban w tym przedziale. Zaczęły skakać, śmiać się, krzyczeć, szturchać pasażerów innych i tak dalej. A ten mężczyzna, który zdawał się być ich ojcem, siedział po prostu z głową spuszczoną i nic nie mówił, nie reagował. I ten mężczyzna, który też tam był i opowiada tę historię, mówi, że narastała w nim frustracja, kiedy ten gość w końcu zajmie się tymi dziećmi. I w pewnym momencie nie wytrzymał i mówi do niego, drogi panie, czy mógłby pan w jakiś sposób zdyscyplinować te dzieci? One jakby nie dają nam żyć tutaj w tym przedziale. A ten gość podniósł głowę i powiedział, bardzo pana przepraszam, właśnie wyszedłem ze szpitala, zmarła mi żona, mama tych dzieci. Nie jestem w stanie jeszcze tego wszystkiego sobie w głowie uporządkować. Zaraz postaram się te dzieci przywołać do porządku. I ten mężczyzna mówi, że po prostu serce mu pękło na pół, bo on już ocenił tego człowieka. On już wiedział, co on powinien zrobić. On już wiedział, w jakiej dokładnie jest sytuacji i że powinien w tym momencie wziąć się za swoje dzieci, nie mając kompletnie pojęcia, z czym ten człowiek się mierzy w tej sytuacji. I teraz przenosząc to na nasze życie małżeńskie, nam się często zdaje, że dokładnie wiemy, kim jest nasza żona, kim jest nasz mąż, z czym walczy, z czym sobie radzi bądź nie, jaki on już jest naprawdę. Już wiemy to na pewno. A może sytuacja się mieć zupełnie inaczej. Czy daliśmy się sobie nawzajem poznać? Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, który pewnie mógłby być w tej audycji bardzo często cytowany, kocham tego kapłana, więc przywołam pewnie po raz kolejny. On mówił często, że kochać to znaczy znać całą prawdę o drugim człowieku i dalej go kochać. To znaczy wiedzieć wszystko, otworzyć się całym przed drugim człowiekiem, przed swoją żoną, przed swoim mężem i nadal go kochać. Czy już wiesz wszystko o swojej żonie, czy już wiesz wszystko o swoim mężu, żeby go oceniać, żeby już wiedzieć, żeby go naprawiać i tak dalej. Kochaj swojego męża czy swoją żonę.
No tak, bo później jakby ta perspektywa trochę się zmienia i tak jak mówiłeś, Łukasz, może jest tak, że współmałżonek jest dla mnie ciężarem. To jest tak, że jeśli zmienimy tą perspektywę, że ciężar, który ma w sobie każdy ze współmałżonków, jest już naszym wspólnym ciężarem, nie? Problemy, z którymi boryka się jeden ze współmałżonków, są już dla nas wspólnym wyzwaniem. Nie tyle problemem, co właśnie wyzwaniem, nie? Że jakby te słabości, my stawiamy po prostu im czoła. Nie jesteśmy jakby oboje ofiarami tych słabości, tylko po prostu my oboje jesteśmy postawieni jako taka drużyna dwuosobowa do właśnie zmagania się z nimi, a czasem po prostu do radzenia sobie z nimi i do bycia ponad nimi, nie? Bo nie zawsze wszystko da się gdzieś tam po ludzku pokonać.
I perspektywę do takiego zdrowego podejścia do naszych wspólnych zadań, które mamy rozwiązywać razem, daje przysięga małżeńska, bo ona właśnie daje taką perspektywę, że wiem, że mnie nie zostawisz nigdy, mogę się przed tobą odsłonić, mogę przed tobą stanąć w nagości, mogę się przed tobą odkryć i mam pewność, bo mi to powiedziałeś, że mnie nie odrzucisz, że mnie nigdy nie zostawisz. W każdym jest lęk przed odrzuceniem, przed osądem. To są takie pierwotne lęki, które są w każdym z nas. Nie? I tylko wtedy, kiedy jest życie tą przysięgą, jest wracanie do niej, to naprawdę jest źródło miłości i nieustannego otwierania się na siebie nawzajem. Nie?
Tak, i właśnie a propos tych pierwotnych lęków, są też te pierwotne pragnienia, nie? I Wilfried Stinsen pisał w jednej ze swoich książek, że w każdym człowieku jest taka pierwotna potrzeba właśnie pokazania się, i to jest też w kontekście małżonków szalenie ważne. W każdym ze współmałżonków jest właśnie taka potrzeba pokazania się drugiemu współmałżonkowi w całości, nie? Nie tylko zachwycenia go swoimi takimi mocnymi stronami, ale właśnie też pokazania tych trudnych stron. Ja pamiętam, jak myśmy się z Łukaszem poznawali i pamiętam jeden taki wieczór, właśnie kiedy dosyć długo wracaliśmy gdzieś tam na pieszo z jakiegoś karaoke do akademika i mówiliśmy sobie o wszystkich takich trudnych rzeczach. I ja mu powiedziałam o takich, wiecie, najciemniejszych nocach w moim życiu, które wtedy bardzo przeżywałam w domu rodzinnym. To były takie kalibry, że ja wiedziałam, że w mało którym domu jakby, no takie rzeczy się dzieją na porządku dziennym, nie? To są raczej takie już ciekawe niuanse. I wiedziałam, że to jest jakby trudne dla mnie też, żeby to powiedzieć, że nie powiem tego każdemu, bo to chciałabym mieć pewność, że ten ktoś tego nie obśmieje, że potraktuje to poważnie, że jakby widzę sens podzielenia się tym ciężarem z kimś, kto jest mi bliski. I właśnie uświadomiłam sobie, że Łukasz staje się właśnie dla mnie taką osobą. I pamiętam, że on wtedy albo następnego dnia powiedział też o takich swoich największych ciężarach, które nosi też właśnie w związku ze swoim życiem rodzinnym, które też chyba miałam wrażenie, że Łukasz sobie zdaje sprawę z tego, że mogą być nieakceptowalne w świecie fajnizmu, nie? Że one są takie trudne po prostu. I też wymagają takiego zaufania do drugiej osoby, że ty mnie nie zranisz, jeśli ja ci o tym powiem.
Czy to było przed ślubem?
Tak, tak, tak.
To jest istotne.
Tak, to jest bardzo istotne.
To jest bardzo istotne, bo po ślubie to może być to nieprzyjemnym zaskoczeniem, trudnym do zaakceptowania. Więc o ileż lepiej rozmawiać o takich również trudnych sprawach z zaufaniem, że mogę zostać odrzucony, ale trzeba o tym poinformować, bo reperkusje tego trwają w naszym życiu ciągle jeszcze, zanim to przepracujemy, a niektórych nigdy nie przepracujemy. I tu właśnie potrzeba jest akceptacji drugiej połowy takiej sytuacji, nie tylko akceptacji, ale włączenia się w pomoc.
Tak, 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 zdecydowanie, ale też takiego właśnie jakby poczucia, że mamy podobną wrażliwość na takie trudne tematy i jesteśmy w stanie po prostu je razem nieść. Nie musimy przed sobą ich ukrywać, nie? Ale to jest właśnie też taki stopień wejścia w taką przyjaźń, która no naprawdę polecam i zachęcam, żeby wejść w taki stopień zażyłości przed ślubem, żeby jako przyjaciele stanąć, najlepsi przyjaciele, stanąć przed ołtarzem i składać sobie przysięgę.
Tak, można sobie wiele pytań stawiać i jedno z nich na przykład dzisiaj w audycji o relacji małżeńskiej jest takie: czy lubisz po prostu, czy lubisz swojego męża, swoją żonę? I ja, dzieląc się świadectwem, 2 dni temu mieliśmy 12 lat naszego małżeństwa, naprawdę mogę przy wszystkich osobach i w studiu, i przy wszystkich radiosłuchaczach powiedzieć, że ja bardzo lubię swoją żonę. Po prostu lubię z nią spędzać czas. Gdybyśmy znaleźli się w jakiejkolwiek sytuacji, ja po prostu lubię ją jako osobę. I mam nadzieję, że też 3 punkty teraz.
No dziękuję, ja też bardzo siebie lubię. Nie, ja też bardzo lubię mojego męża.
I to myślę, że to jest bardzo ważne. Właśnie miłość to jest decyzja, ale to, czy moja żona, mąż jest osobą, którą po prostu zwyczajnie lubię, czy po prostu jest dla mnie jedynie krzyżem.
Tak dzisiaj dziękowałam mojej kochanej siostrze, która zdecydowała się zaopiekować naszą czwórką dzieci. Dzięki temu mogliśmy tutaj przyjechać sami. Kochamy nasze dzieci bardzo, ale jej dziękowałam za to, że miałam szansę z moim mężem po prostu jechać samemu samochodem i sam na sam porozmawiać. Bardzo za takimi momentami tęsknię i naprawdę to jest po prostu dla mnie super czas.
Kiedy jako małżonkowie możemy być tylko dla siebie i nikt nie zakłóca tej naszej intymności, gdzie możemy na siebie popatrzeć, powiedzieć, westchnąć i wiemy, że jesteśmy akceptowani i zrozumiani. To tak. Jest coś wspaniałego.
Tak, czekasz na rozmowę ze współmałżonkiem i nie wiesz nawet w ogóle jeszcze, o czym będziecie rozmawiać, ale już wiesz, że to będzie super czas. Bardzo fajne rozmowy.
Tak, szczególnie pewnie, jeśli słuchają nas młode małżeństwa, my mamy czworo dzieci w domu, zdają sobie sprawę, a te starsze już mają ten czas za sobą, że tych chwil, kiedy możemy ze sobą porozmawiać, jest niezwykle mało. Jest dzielenie czasu na pracę, dzieci, szkoły, inne rzeczy. I takiego spotkania, właśnie porozmawiania z przyjacielem, z osobą, którą się lubi zwyczajnie, jest mało. Więc ten czas, kiedy właśnie auto, jechanie tutaj z Poznania do jazda z Poznania do Torunia, to jest super czas, żeby mieć ekstra randkę z żoną.
Mamy jeszcze 4 minuty. Relacja z małżonkiem, służbą w miłości. I tej relacji byśmy nie mogli zbudować sami przez swoją najlepszą, najsilniejszą wolę, ale właśnie razem z Panem Jezusem, który jest gwarantem naszej miłości, ślubowaliśmy w Jego obecności. I On nas kocha, akceptuje i chce nam pomagać. I problemy, które mają małżonkowie często, mówią, że nierozwiązywalne, dlatego, że myślą, że swoimi siłami to rozwiążą. A tymczasem tak ważne jest, by być stale w kontakcie z Panem Jezusem. Przecież On jest w każdym kościele. Czy nie można przyjść, klęknąć i po prostu porozmawiać z Nim? To się nazywa adoracja. Tak górnolotnie, ale faktycznie przecież On nas kocha i chce nam pomóc.
Tak. Kto?
Mąż.
Pan Jacek Polikowski, który pewnie jest często gościem też tej audycji, mówi, że z jego doświadczenia pracy w poradni małżeńskiej to słowa niech będzie pochwalony Jezus Chrystus są podstawą. To znaczy, jeśli masz problemy, to wróć do tych słów i rzeczywiście oprzyj na tym, który jest oparciem, który jest skałą. Jeśli nie ma praktyk, wróć do praktyk. To jest najlepsze rozwiązanie po tylu latach posługi małżeństwom. Pan Jacek Pulikowski mówi, że to jest jedyna zdecydowana i skuteczna recepta na wszystkie bolączki małżeństw. A taką podstawową bolączką małżeństw, jak sam mówi, jest to, że kobieta twierdzi, że jej mąż nie jest kobietą, a mężczyzna twierdzi, że jego żona nie jest mężczyzną. I z tym wszystkim do Pana Jezusa i ze swoimi grzechami i zranieniami, jeśli pójdziemy, to wszystkie nasze problemy staną się niczym w perspektywie krzyża i zmartwychwstania tego, który jest.
To może tyle tytułem wstępu. Nasi goście, Agnieszka i Łukasz Czechyrowie i ksiądz Marcin Modrzyński. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 856 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków. Jest nasze zdjęcie ze studia już wklejone i można pod tym zdjęciem pisać swoje komentarze czy pytania do naszych gości. Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 22:12, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dziś mówimy o relacji z małżonkiem, która ma być służbą w miłości. Nasi goście to Agnieszka i Łukasz Czechyrowie oraz ksiądz Marcin Modrzyński. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam szanownych gości. Izabela z Radomia.
Witamy panią Izabelo.
Jestem babcią czworga wnucząt, już jedno jest w niebie i przysłuchuję się małżonkom w studiu, jak przysłuchuję się, jakbym słuchała swoich dzieci z taką radością. I chciałam dodać do tej audycji opowieść o śliwkach. Pewnie wszyscy państwo znacie.
Nie znamy.
Usłyszałam ją właśnie od pana doktora Pulikowskiego. Moje starszych ludzi kupiło sobie tak właśnie jesienią śliwki, oglądając jakąś audycję albo słuchając właśnie Radio Maryja, audycji dla małżonków, i jedli te śliwki. W pewnym momencie jedno i drugie odsunęło dłoń, bo na talerzu zostały najładniejsze śliwki. I już nie chcieli brać, bo przecież zostawili dla drugiego małżonka. Jedno zostawiło dla drugiego i drugie. Tak właśnie się bardzo kochali, że wyjadali te najgorsze, żeby ta najpiękniejsza została dla współmałżonka. I tyle chciałam dodać do tej wspaniałej audycji. Życzę wam, żeby na waszym talerzu zostały te najpiękniejsze śliwki. I tak pomyślałam, że taki obraz podaruję swoim dzieciom, kiedy będą brały ślub. Niestety nie zdążyłam, ale jeszcze zdążę to swoim wnukom albo przy jakiejś okazji innym młodym małżonkom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen, pani Izabelo.
No, bardzo dziękujemy za te życzenia. Ja mam nadzieję, że jak te piękne śliwki zostaną na talerzu, to ostatecznie jednak je podzielimy między siebie i zjemy, żeby się nie zepsuły.
Co to znaczy właśnie w małżeństwie, powiedzcie, tak jak te śliwki? Bo mnie na przykład jako księdza zastanawia, co to znaczy współmałżonkowi dać to, co najlepsze?
No właśnie, to jest, ja myślę, że to jest takie ciągłe zadawanie sobie też pytania, co jest dzisiaj najlepsze dla mojego współmałżonka i takie wybieganie mu naprzeciw, nie? Różne momenty przechodzimy, różne trudności w małżeństwie i różne etapy. I na przykład staram się coraz częściej zadawać sobie pytanie, co jest największym ciężarem teraz mojego męża, co jest jego trudnością, z czym się boryka i jak ja mogę mu, że tak powiem, ten dywan pod nogi rozwinąć, żeby mu się trochę łatwiej szło, nie? Żeby trochę mu było lżej, żeby było mu trochę lepiej. I to jest, myślę, szukanie tych, zostawianie mu tych najładniejszych śliwek.
Tak jak święty Paweł mówi, że we wspólnocie jedni na drugich patrzcie jako na wyżej stojących od siebie. To jest chyba cały czas postawa służby, nie?
Tak. Tak, zdecydowanie, ale to jest i w małżeństwie, i w rodzicielstwie. I teraz jak jesteśmy rodzicami też, to też, jakby, wiecie, w pewnym momencie pracując wcześniej w korporacji i stawiając sobie jakieś wyzwania i w ogóle jakieś tam ambitne cele i tak dalej, uświadomiłam sobie, że największy cel, jaki do tej pory miałam w życiu, to jest właśnie rodzicielstwo i wyzwanie. W ogóle jak temu podołać, żeby to dobrze funkcjonowało, żeby w naszym domu było bardzo dużo miłości i żeby nasze małżeństwo cały czas wzrastało. I widzę, że to też jest bardzo duże wyzwanie w takiej miłości do współmałżonka. Ponieważ Łukasz jest jedynakiem, a ja mam 5 rodzeństwa, to fakt, że mamy 4 dzieci, jest dla niego z 10 razy do 100 razy trudniejszym doświadczeniem.
Raczej
niż...
do 100.
Raczej do 100, tak 99 może już. Trochę się uczysz, uodparniasz, ale jest dla niego bardzo trudnym doświadczeniem, a dla mnie nie aż takim. Dla mnie jest to trochę taka powtórka z rozrywki. Jestem kobietą, lubię mieć, wiecie, tak działać trochę tak na przestrzeni półschizofrenicznej. Tu usłyszę, tam zobaczę, tam nie dosłyszę, ale sobie dopowiem. No i tak trochę to u nas w domu jest. Mam jeszcze małe dzieci, więc tu ktoś mi na głowę skoczy, tu ktoś złapie za nogawkę. No i tak jakoś się kręci. I jakby widzę, że dla Łukasza, jak on wchodzi w to ze swoim racjonalizmem, spokojem, opanowaniem, i wielką potrzebą spokoju po powrocie z pracy, to jest po prostu zderzenie z czołgiem. I to jest bardzo trudne doświadczenie, więc staram się po prostu nie mówić mu, no przecież ja tyle już wytrzymałam dzisiaj, a ty nie możesz chociaż chwili wytrzymać. Tylko widzę w szczerości i prawdzie, że jest to dla mnie łatwiejsze i mnie to wcale tak nie przytłacza. Trochę się uodporniłam już od rana, prawda, więc pociągnę do wieczora. I muszę tego Łukasza trochę tak jakby ochronić. Nie? Trochę mu dać, trochę czasem jakieś dziecko odsunąć od tej nogawki, uchronić przed ugryzieniem, no, a jakoś tam się to potoczy, on się przyzwyczai, oswoi, nie? I do wieczora jakoś przetrwa.
Tak, czy da się kochać małżonka w takim wielkim wirze wszelkich obowiązków, zajęć, rozgardiaszu, tu się coś przypala, tu się rozlewa, tu ktoś coś wywrócił, tu ktoś płacze, tu ktoś kogoś uderzył, no i jak tutaj budować relacje ze sobą, kiedy każdy ma pełne ręce roboty? Drodzy radiosłuchacze, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Jak sobie radzicie, żeby ten dom nie był piekłem, a był rajem, chociaż takim dosyć z wielkim wyzwaniem, gdyż dzieci dają nam możliwości do ćwiczenia się w cierpliwości, w uważności, w wybaczaniu.
Tak. Nie wiem, jaki obraz radiosłuchacze mają naszej rodziny po tej twojej wypowiedzi, naprawdę. Bo ja, jak sobie to wszystko składałem, o czym ty mówiłaś, to mi się w głowie nie mieściło to, co się dzieje w naszym domu, a bywam w nim. To ja powiem, myślę, że to jest ta chwila na tę opowieść. Ja jestem jedynakiem, a Agnieszka ma 5 rodzeństwa, więc kiedy ja, wyobraźcie sobie, drodzy radiosłuchacze, jechałem na święta do Agnieszki, gdzie wszyscy siadali przy stole i zaczęli ze sobą rozmawiać przez ten stół krzyżowo, każdy z każdym, i ta rozmowa trwała 10 minut, godzinę, dwie.
Wielowątkowo.
I siedziałem przy tym stole, to w pewnym momencie wychodziłem, zamykałem się w toalecie, siadałem, mówiłem: Boże, ja tego nie wytrzymam. Tak było. Więc to jest jakby jeszcze jedna cegiełka do tego, o czym powiedziałem na początku, że jesteśmy zupełnie różni, zupełnie, jako kobieta i mężczyzna, ale też ja jedynak, Agnieszka 5 rodzeństwa. Mamy inne doświadczenia, inne spostrzeżenia i tak dalej, w związku z czym może być ciężkawo czasami.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam gości.
A kogo witamy?
Studio, księdza prowadzącego. Dzwonię Janina z Konstancina.
Witamy panią Janino.
Jestem babcią 9 wnucząt. I jesteśmy w małżeństwie już 50 lat. Bywało różnie, ale właśnie dzięki zawierzeniu Jezusowi, Chrystusowi i Marii swojego małżeństwa jakoś nam po prostu się układa. No i krzyże były, bo zmarł nam jeden syn, ale cieszymy się, że przeżyliśmy ze sobą już tyle lat. I nawet taka piosenka jest: przeżyłam z tobą tyle lat, no nie pamiętam już w tej chwili, kto tam śpiewał, często tam czasami w Radiu Maryja jest puszczana. W każdym razie, jak jakieś tam są sytuacje, no bo bywają różne, to mówię do męża: no słuchaj, zrób tak, bo bez ciebie będzie mi smutno w niebie. To znaczy, taką żyjemy nadzieją i mąż, i ja. Ale jak będzie, no to się okaże, gdy odejdziemy już z tego świata. W każdym razie, no cieszymy się, ja się zawsze cieszę, słuchając tych audycji dla małżonków i rodziców, i przekazuję te wiadomości, nawet sobie niektóre wypisuję, takie mądre pouczenia. I przekazuję właśnie synom, którzy mają rodziny. No i tak to nam po prostu upływa to życie. A jak długo jeszcze Pan Bóg nam pozwoli razem być, no to tylko Jemu wiadome. No serdecznie Bóg zapłać. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i wszystkie te audycje zawsze słucham we szkolki. Jeszcze raz serdeczny Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Janino. No, 50 lat małżeństwa. Myśmy mieli 49 i żona przeszła wyżej. Teraz ja muszę za nią nadążać. Ksiądz.
Chciałem powiedzieć słowo jako ksiądz katolicki tutaj w tej audycji, czuwający nad ortodoksyjnością przekazu, żeby nie było, że tutaj rodzina jest jakimś poligonem wojennym, czy tego, jaki obraz rodziny tutaj teraz będą mieli słuchacze. Chciałbym powiedzieć wszystkim, że to jest bardzo katolickie podejście, dlatego że no, to jest postawa, która wymaga ofiary. To jest postawa, która nie jest sielanką, która bez życia świadomością tego, czym jest Eucharystia, jest niemożliwa. Bez Eucharystii to jest niemożliwe, bo też warto zauważyć, że najbardziej intensywna obecność spośród wszystkich sakramentów Chrystusa jest w Eucharystii, bo on tam jest obecny w sposób substancjalny. W żadnym z sakramentów nie ma takiej obecności Chrystusa jak w Eucharystii. Jakby można powiedzieć, to, co jest źródłem i szczytem Kościoła, jest jednocześnie ofiarą, nie? Więc można powiedzieć, że opisując w takich kategoriach trochę żartobliwych dom jako taki poligon wojenny, gdzie walczy się, gdzie się zmaga, to jest tak naprawdę życie Eucharystią. Może to jest mało uniesień w tym jest, takich jakich byśmy się spodziewali po życiu duchowym, ale to jest właśnie życie ofiarą. Szukanie drugiego, umieranie dla siebie, ofiarowywanie siebie, odklejanie się od własnego ego, żeby służyć drugiemu i kochać drugiego.
Ale to odklejanie się nie musi być ciężkie i nie do zniesienia. Może być całkiem słodkie, bo razem z Panem Jezusem, właśnie, jak idziemy w jednym jarzmie, to dajemy radę.
Tak, dlatego Jego obecność słodzi, osładza. Nie?
Odbierzmy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja jest zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Na samym początku chcę pozdrowić gości i księdza prowadzącego.
A kogo witamy?
Leokadia z Mazur.
Witamy panią Leokadię.
Wszelkich was Bożych i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. A teraz to, chcę swoje świadectwo tak przedstawić. Jesteśmy małżeństwem 53 lata. Także pierwsze, no różnie było, tylko nie powiem, było bardzo ciężko, bo przed samym moim ślubem moja mama zmarła. Nagle miała tylko 50 lat. No i tak było ciężko, na pewno, no, mama odeszła. Ale niestety, no, trzeba było dalej. No, bo wychowaliśmy gromadkę dzieciaczków, 11. No to tak, pracowaliśmy razem, wspólnie. Tak, wnuczków mam 15 i pracowałam bardzo ciężko, ale radziłam sobie, bo zawsze tak. Jest najważniejsza, jest wiara, miłość i zawsze się szło do kościółka, chociaż dzieci małe były, to jak dzieci małe, to tak na zmianę, albo mąż siedział z dziećmi, bo jak małe było zimno, albo ja szłam. Ale wtedy już jak wychowaliśmy dzieci, niestety teraz już dzieci się urządziły, jest za granicami, czterech mam, pięciu jest w Anglii, trzech jest w Grecji. No już oni sobie się urządziły, to my z mężem co niedzielę lat do kościółka, wspólnie wszystko pracujemy, sprzątamy, obiad robimy, czy pranie, no nie ma problemu, no różnie już tam, jak to się mówi, no, a nie wiem, ja by się mówię, tak samo i tu, ale nie narzekam, naprawdę, jestem, no już 53 lata, no nie ma pełnych, będzie w styczniu, 18 stycznia będzie 53 lat już, mszę zawsze zamawiamy z mężem na te rocznice. No i tak, no daj Boże, żeby wszystkie, ale to jest najważniejsze, religia, wiara. Ja jeszcze nie upuściłam mszy świętej, już nie mówiąc jak dzieci małe, bo różnie było. Ale teraz tak się staramy z mężem wspólnie, idziemy razem, siadamy w ławce, bo ja w kościele śpiewam psalmy, czytam. No i także naprawdę nam, no dobrze się układa. Daj Boże, tylko to troszkę zdrowie, ale to już różnie może być z tym zdrowiem. Ale jeszcze dzięki Bogu do kościółka się chodzimy. No i na tyle.
Bóg zapłaci pani Leokadio za pani świadectwo.
Szczęść Boże, zdrówka dla słuchaczy i dla prowadzących. Słucham, to bardzo Radio Maryja to jest moja naprawdę straszna radość. Szczęść Boże.
Zapłać. Tutaj moment sprostowania. Od przeszło 30 lat, jak zaistniała audycja dla małżonków i rodziców, prowadziliśmy ją z żoną Elżbieta i Lech Polakiewiczowie, jako jedyne rozmowy niedokończone prowadzone przez świeckich, bez obecności radiowego, w cudzysłowie, ojca. Teraz moja ukochana jest już od 6 lat w niebie, a ja muszę sobie sam tutaj radzić, ale właśnie bardzo dziękuję Panu Bogu, że mogę służyć nadal małżonkom, by pomagać im we wspólnej drodze do nieba. Dzisiejszy temat: relacja z małżonkiem, służbą w miłości. Czy służba może być, no czasami mówi się, muszę służyć, a tymczasem w małżeństwie to nie muszę, a chcę.
To chcę rodzi się właśnie z miłości i to rzeczywiście jest zupełnie inna perspektywa, jeśli we mnie się pojawia takie pragnienie służby. I właśnie tak jak tutaj ksiądz Marcin wcześniej mówił i panie Leszku wspomniał, że rodzi się z tego duża radość, że to nie jest takie cierpiętnicze służenie, ale po prostu widać, jak to buduje naszą rodzinę, jak to buduje nasze małżeństwo. Oczywiście tak mocno żartem powiedzieliśmy o tym naszym poligonie. Ksiądz Marcin bywał u nas w domu, zna nasze dzieci i naprawdę są kochane i cudowne. Mają bardzo dużo energii, co jest dla nas dużym wyzwaniem. Niewątpliwie. Ale rzeczywiście ta postawa służby to jest coś, co też łączy nas jako małżonków z naszym sakramentem małżeństwa, też z kapłanami i ich sakramentem kapłaństwa. I tutaj ksiądz Marcin czasem pół żartem, pół serio mówi, że co on ma powiedzieć w tej audycji, skoro on nie jest małżonkiem, ale to rozmawialiśmy sobie przed audycją, że rzeczywiście jakby nasza służba w wielu aspektach jest bardzo podobna. A co więcej, mamy w tym roku i my, i ksiądz Marcin 12 lat po swoich ślubach złożonych. Także no właśnie to kapłaństwo. Nawet się sprzeczaliśmy, kto ma większe wyzwanie. Mi się wydaje, że my wcale z Łukaszem nie mamy aż tak trudno. Ksiądz Marcin musi kochać wszystkich jako oblubienicę Kościół.
Tak, właśnie się trochę licytowaliśmy. Kto ma większy krzyż w kochaniu swojego współmałżonka, czy małżonkowie, czy ksiądz, bo małżonkowie to wiedzą, kogo mają, a ksiądz kocha cały Kościół, czyli wszystkich ludzi, czyli za każdym razem, kiedy mam ochotę narzekać na Kościół, to przychodzi myśl: Marcin, to jest twoja oblubienica.
Nie. Oddaliśmy trofeum księdzu Marcinowi dosyć szybko w tej licytacji.
Jest jeszcze jeden aspekt różnicy między małżonkiem a księdzem. Teraz ja przeszedłem z pozycji małżonka na pozycję zbliżoną do księdza. Dlaczego? Dlatego, że w małżeństwie jeden dla drugiego jest najważniejszą osobą na świecie. Natomiast jeżeli się jest samemu, czy jako osoba owdowiała, czy jako celibatariusz, to nie ma na świecie osoby, dla której jesteśmy najważniejsi. Ale jest osoba Pana Jezusa, dla którego jesteśmy najważniejsi. I tutaj budowanie relacji osobistej z Panem Jezusem, no jest, powiedzmy, trudniejsze niż z małżonkiem, którego można objąć, przytulić, spojrzeć w oczy, usłyszeć, co nam mówi, a relacja z Panem Jezusem, którego nie widzimy, bezpośrednio nie słyszymy, chyba że w sercu, właśnie na adoracji, rozważając Jego słowo. I dlatego wielu małżonków, żyjąc obok siebie, nie docenia faktu, że ta druga strona, która niekiedy jest uciążliwa na co dzień z różnymi swoimi słabościami, wadami, jednak dla niej jesteśmy najważniejsi, tak jak ona jest dla nas najważniejszą osobą. Bo powiedzmy sobie, dzieci dorastają, mają swoje sprawy, swoich małżonków. cały świat jest zaangażowany gdzie indziej, a człowiek zostaje w rezultacie sam. Tak jak celibatariusz, który ślubuje Panu Jezusowi, w którego wierzy, ale którego nie może objąć. Ale jest w sakramentach i dlatego tak ważna jest adoracja, dlatego tak ważna również jest relacja z Matką Bożą, która prowadzi nas do Pana Jezusa. Ale mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam bardzo serdecznie gości w studio. Witam serdecznie Pana Lecha, którego bardzo lubię słuchać. I księdza Marcina. Nie ukrywam, że mój telefon sprowadza się głównie dlatego, że usłyszałam właśnie księdza Marcina. Jestem tak bliski po ostatnich różańcach, że po prostu musiałam go bardzo osobiście pozdrowić, bardzo serdecznie i podziękować za piękny różaniec, za piękne rozważania, za piękne właśnie prowadzenie. Dziękuję ślicznie. A propos małżeństwa, 49 lat przeżyłam z twoim mężem i żyjemy dalej, dzięki Bogu. Myślę, że tak naprawdę to też nie było lekko, też były trudne chwile, może były nawet bardzo ciężkie, ale z Panem Bogiem i z Maryją daliśmy radę i myślę, że damy radę tyle, ile tam Pan Bóg nam jeszcze tego czasu wspólnie przydzielił. Czwóreczkę dzieci mamy, też staraliśmy się wychować ich po Bożemu. No, na pewno chciałoby się zawsze lepiej. No, ale trzeba tylko polecić to wszystko Panu Bogu, modlić się. I jeszcze raz dziękuję za wszystkie audycje, jakie właśnie są w rozmowach niedokończonych. Wszystkie staram się słuchać, to tam mi serce są bliskie, zwłaszcza wtorkowe. I pozdrawiam bardzo serdecznie, chylę czoła przed młodymi małżonkami, bo w porównaniu z 50 to są młodzi małżonkowie. Także pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich, życzę dużo łask Bożych i wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo.
Tak, miłość ma nie jeden sposób wyrażania się. Miłość to, miłości towarzyszą emocje, ale czasami te emocje mogą być negatywne z jakichś powodów, wręcz nawet obiektywnych, ale to nie znaczy, że przestajemy kochać, bo tak, wiemy, komu ślubowaliśmy.
Tak, właśnie to jest to, co też bardzo mnie uderzyło. Łukasz już wspominał o tym w rekolekcjach, które prowadził też ksiądz Marcin. I właśnie mówił o tym, że żeby zaakceptować i pokochać małżonka takim, jakim on jest. I do mnie bardzo trafił ten przykład, który podał ksiądz Marcin, bo on powiedział, powiedz sobie, kocham mojego współmałżonka z tym, że robi coś tam. I konkretną wadę wymieniam. Po prostu kocham mojego współmałżonka, który właśnie przesiaduje przed telewizorem z piwem oglądając mecz na przykład. Tak? Jest to dla mnie trudne. To był taki kaliber już naprawdę, że sobie myślę, kurczę, naprawdę już ten Pan Bóg chyba by mnie zrozumiał, gdybym się zbulwersowała. Ale tu nie chodzi o to, czy mnie zrozumie, czy nie, czy znajduję usprawiedliwienie w oczach Pana Boga i będę się licytować, czy jestem jeszcze fajną żonką, jak się na niego wkurzę. Tylko chodzi o to, czy ja potrafię go takiego kochać. I to jest właśnie niesamowite. Czy ja naprawdę go takiego kocham? Czy ja w sobie potrafię znaleźć taką przestrzeń, w której spojrzę na niego z miłością? Właśnie wtedy siedzącego na tym fotelu, a może oczekuję od niego czegoś innego. I właśnie to jest coś, co mnie bardzo przemienia, nie? I nie chodzi o to, żeby powiedzieć super, że siedzisz tutaj w tym fotelu i pijesz to piwo. Naprawdę super, fajnie. To buduje nasze małżeństwo. To nie chodzi o to, żeby oszukiwać siebie, nie? Ale żeby po prostu naprawdę w sobie odkryć przestrzeń prawdziwej miłości bezwarunkowej.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Patrycja z Łodzi.
Szczęść Boże, Pani Patrycja.
Ja dzwonię z takim problemem, bo cudownie się Państwa słucha. I tak sobie myślę, że jak się słucha małżeństwa, które jest dobre, stara się być jeszcze lepsze, to, to wszystko się zaczyna wydawać takie proste i takie jasne i takie oczywiste. Ale jak to się potem zderza z rzeczywistością, no to się robią problemy. I ja mam problem z takim młodym małżeństwem, które oboje są fajni, mają małe dziecko i nie mogą się dogadać. I co gorsza, nie mają wsparcia w tej chwili, bo najpierw mama jego zaczęła namawiać do rozwodu, a teraz mama jej też namawia. Także oni są z obu stron namawiani do rozwodu, ale się nie rozwodzą. W związku z tym chyba nie chcą. Ale nie mają wsparcia. I co można zrobić? Co byście poradzili w takiej sytuacji? Bo oczywiście ja im mogę powiedzieć, słuchajcie sobie z miłością, ale to chyba nie wystarczy. To jest potrzebne jakieś takie wsparcie duchowe, no dłuższe, czy nie wiem, no po prostu nie wiem, co zrobić, żeby poradzić w tej sytuacji. Czy może byście coś pomogli? Coś poradzili?
Tak, z pozycji babci teściowej, co można zrobić? Nie jest to zadanie łatwe.
Znaczy, pytanie, czy ci współmałżonkowie właśnie chcą coś zrobić sami z tym, prawda? Jeśli się nie rozwodzą, to jest duża nadzieja, że rzeczywiście chcą ze sobą być i szukają tej przestrzeni do odbudowania relacji między sobą. Myślę, że na pewno warto, żeby odsunęli trochę opinię obu mam namawiających gdzieś tam do rozwodu, bo małżeństwo jest ich sprawą i Pana Jezusa, a nie właśnie mamy czy teściowej i tutaj jakby to oni muszą się sobą zachwycić, a nie teściowa zięciem czy synową. Ale myślę, że warto, jeśli chcą szukać jakichś rozwiązań, a są w takim jakimś błędnym kole, to myślę, że warto trafić do jakiejś dobrej poradni rodzinnej, posłuchać naprawdę takich doświadczonych terapeutów, żeby znaleźli te przyczyny. Może one są wbrew pozorom jakieś takie bardzo błahe, może to złe słowo, ale takie naprawialne i można z tego wyjść i można spojrzeć trochę inaczej na swój związek i naprawdę zbudować i wzmocnić swoje małżeństwo, a problemy tutaj trudno jakby, że tak powiem, wróżyć z fusów, bo nie znamy sytuacji. Ale problemy mogą być zwyczajnie bardzo przyziemne, tak jak pani wspomniała, skoro mają małe dzieciątko. No to tutaj chociażby takie prozaiczne mogą się przeszkody pojawiać, jak zmęczenie, jak gdzieś tam niedopowiedzenie tego, co kto się czym zajmuje, gdzie mamy taką sferę odpoczynku wzajemnego, budowania jakiejś takiej relacji.
Ksiądz?
Właśnie, to może przyczyna tego stanu rzeczy może być w zupełnie takich sprawach, o których się nie spodziewamy. Ja mogę się tak podzielić, że spotkałem kiedyś małżeństwo, które kilka miesięcy po ślubie przyszło do mnie i mówią, proszę księdza, my się pozabijamy, bo nieustannie się kłócimy i o wszystko się kłócimy. I tak nie było przed ślubem. Dopiero jak zaczęliśmy mieszkać razem, zaczęliśmy się ze sobą kłócić i kłócimy się dosłownie o wszystko. No i zaczęliśmy rozmawiać. I co się okazało? Okazała się przedziwna i tak z perspektywy czasu patrząc śmieszna rzecz, bo okazało się, że oni z domu wynieśli inne przekonania o rozmowie. U jednego z tych małżonków było takie wychowanie, że jeżeli rodzina siedzi przy stole i ktoś coś mówi, to nie wolno przerywać, bo jeżeli nie przerywasz, to jest oznaka szacunku dla tej osoby. A ten drugi był wychowany zupełnie odwrotnie. Ja nie byłem w stanie tego na przykład zrozumieć, bo mnie też inaczej uczono, ale ten drugi współmałżonek był wychowywany tak, że jeżeli chcesz okazać zainteresowanie, to przerywasz właśnie rozmowę komuś, jak ktoś coś mówi. I w ten sposób okazujesz zainteresowanie. A jeżeli nie przerywasz, to znaczy, że nie jesteś zainteresowany. I oni tak podstawowy komunikat odbierali zupełnie na innym poziomie. I podczas gdy jeden ze współmałżonków chciał okazać zainteresowanie przez to, że nie przerywał, to drugi odbierał to jako, aha, to ciebie to w ogóle nie interesuje. A ten drugi, co trochę przerywał, a ten się irytował i oni ciągle się kłócili o taką błahą rzecz. Ja też nie byłem w stanie sobie wyobrazić, że jedno takie przekonanie, które jest gdzieś wyniesione z domu, które jest niezweryfikowane przedtem jakoś, że może takie spustoszenie przynieść, nie?
Tak, i brak rozmowy właśnie,
tak,
nie?
Tak.
I takie nieuświadomione nienazwanie tego problemu. My z Łukaszem mieliśmy problem przed ślubem różnego sposobu kłócenia się, jakby przeżywania konfliktów. I ja miałam oczywiście włoski sposób, czyli paternoster, wylewamy wszystko i jakby robimy dym, bijemy pianę, bo trzeba załatwić to tu i teraz. Im więcej słów, tym lepiej. Oczywiście często bardzo głośne, bo uwalniamy emocje i w ogóle ich nie okiełznamy. Znamy i jest głośno, pobijemy się, że tak powiem, werbalnie, trochę poturbowani z tego wyjdziemy, ale sprawę rozwiążemy w pół godziny do godziny, nie? Ile będzie ofiar, zobaczymy. Natomiast Łukasz zupełnie inaczej, on po prostu milczał, on jak po prostu zamilkł, tak mógł milczeć, naprawdę, słuchajcie, rekord 2 tygodnie.
Jak państwo słyszą, wychodzi mi to.
Tak. Więc ja byłam zdruzgotana. Mówię sobie, Boże Święty, nie zależy mu na mnie, milczy. A on, jak się okazało, wychodził z założenia, że woli milczeć, niż powiedzieć coś w emocjach i mnie zranić. Zupełnie coś innego, niż ja mu przypisywałam. I do tego, słuchajcie, doszedł taki motyw. Łukasz sobie milczy, a ja pojechałam do domu. Oczywiście, jak to kobieta, o niczym innym nie mogę myśleć, więc płaczę. Dniami, nocami mój tata się zainteresował, który swoją córeczkę, księżniczkę kocha i mówi, co, przez Łukasza płaczesz? Ja mówię, tak, pokłóciliśmy się, tato, wiesz, on się nie odzywa. Co, nie odzywa się do siebie, do ciebie? Nie pozwól mu tak ciebie nie szanować. Nie wolno tak. I tutaj tata w obronie po prostu swojej księżniczki, że nie mogę i w ogóle, że on cię nie szanuje. I ja wtedy zapaliła mi się lampka i sobie myślę, hola, hola, tato, okej, okay, ja wiem, że ty chcesz dla mnie jak najlepiej, ale ty go nie znasz i ty nie wiesz, jaki on jest. Ja wiem, że on mnie szanuje, to chyba jednak wynika z czegoś innego. I słuchajcie, dwa problemy wyszły. To, że jak rodzic twój miesza się troszeczkę w twój związek, pomyślałam sobie, tato, to nie ty go musisz kochać, tylko ja, jeśli w ogóle. Więc jakby to jest relacja jednak zawsze między małżonkami, czy też narzeczonymi, a nie między ich rodzinami i w ogóle całą społecznością doradczą. To jest też najważniejsze. A dwa, że właśnie sposoby jakby, które wynieśliśmy z domu, chociażby kłócenia się, są bardzo istotne. Myśmy sobie te sprawy przegadali. Ja mówię, Łukasz, błagam cię, na przyszłość, bo Łukasz mówi, wiesz co, na przyszłość w ogóle zastanów się, zanim coś powiesz, nie wyrzucaj tych wszystkich słów, bo wiesz, w tych słowach to było to, to i to i to. Ja sobie myślę, o matko, rzeczywiście, ja sypię po prostu jak z kołasznikowa, muszę się trochę ogarnąć w tym temacie. Natomiast ja powiedziałam, Łukasz, proszę cię, nie 2 tygodnie, dobra, nie 2 tygodnie, no maks 3 dni już, po prostu nie odzywaj się tak długo, jakby nie milcz tak długo do mnie. No i ustaliliśmy sobie pewne reguły, próbowaliśmy je stosować i było coraz lepiej. I słuchajcie, jakby u nas jest taka naprawdę sytuacja, że te nasze kłótnie się jeszcze pojawiały, były dosyć masakryczne, ale już coraz lepsze, staraliśmy się jednak trochę tam jakby regulować świadomie, nie? Sposoby nasze wyniesione z domu i nasze jakby wrodzone zapędy. Ale z momentem sakramentu małżeństwa, po jakimś czasie, po ślubie, uświadomiliśmy sobie, że myśmy się już nigdy od ślubu tak nie pokłócili. Po prostu nigdy. I tutaj jest miejsce na wielkie amen. Po prostu dostaliśmy w pakiecie, w prezencie ślubnym, to, że Pan Jezus zabrał nam te kłótnie, które były zupełnie poza nami. Ja ich nie znosiłam, z mojego domu je znałam, nie znosiłam ich, ale one były częścią mnie. I bez łaski Pana Jezusa, bez tego, że On wszedł w nasze małżeństwo ze swoim sakramentem, chwycił nas za ręce i mówi, dobra dzieciaki, poprowadzę was razem, myślę, że to by się nie udało. Także warto. Sakramentalny związek małżeński to jest zawsze duża promocja.
Jak państwo słyszycie, moja żona mówi dużo, a ja milczę dużo, ale pamiętam jeszcze cały czas zagadnienie i pytanie pani Patrycji, co ona ma zrobić. I mi przyszła mi do głowy jedna rzecz, o której już trochę na początku wspomniała Agnieszka. Myślałem, że pójdziesz w tę stronę, ale jednak weszło w kłótnie między nami.
Niespodzianka.
Więc wrócę. Pani Patrycjo, jeśli to małżeństwo, o którym pani wspominała, ma małe dziecko, a jest pani z nimi w domu, dobrej relacji, to może ja bym na przykład bardzo się cieszył, gdyby taka pani Patrycja przyszła do nas i by powiedziała: Łukaszu, Agnieszko, może wyjdźcie sobie na randkę, wyjdźcie sobie do parku na spacer, a ja wam popilnuję dziecko w tym czasie. Albo możemy sobie zrobić raz na miesiąc coś takiego, albo raz na tydzień, jak pani ma dobre serce. Dać małżonkom przestrzeń do tego, żeby się spotkali. Czasami tego czasu po prostu nie ma i z tego wynika zmęczenie, konflikty i różne inne rzeczy, które by się nie zdarzyły, gdyby tego czasu było więcej. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, którą można by było tym małżonkom polecić, to rekolekcje Rodzina 33. Mówimy tutaj o rekolekcjach, o których druga z kolei jest audycja w tym programie. To rekolekcje właśnie dla małżeństw i one przechodzą przez takie cztery bloki. Pierwszy blok to relacja z Bogiem, pierwszy tydzień tych rekolekcji, drugi tydzień to relacja z małżonkiem, dzisiaj ten temat podejmujemy, trzeci to relacja z dziećmi, czwarty to służba i ewangelizacja. Przez 33 dni są różne metody na przejście tych rekolekcji. Można z książką, można ze świadectwami małżeństw, można z audiobookiem w internecie, kiedy w serwisie YouTube wpisze się hasło Rodzina 33. Bez żadnego problemu znajdzie się te rekolekcje. Polecam je serdecznie.
Dostępne w internecie bez wyjeżdżania.
Tak jest.
Tak, polecamy tą wersję ze świadectwami małżeństw, dlatego że one są najlepsze, są najbardziej żywe, życiowe, różnorodne i tak jak rozmawiałem z małżeństwami, wiele małżeństw się w tym odnajduje dzięki tej różnorodności i takiej bardzo przystępnej formule. Są zarówno dla małżeństw, które są gdzieś głębiej w kościele, ale też dla ludzi, którzy są gdzieś tam daleko, żeby mogli zrozumieć, z czym to wszystko się je.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Robert z Poznania. Taką krótką mam uwagę. Ja uważam, że jak coś nie pasuje, to powinno być od razu powiedziane, oczywiście w kulturalny sposób. Czasem troszeczkę należy podkreślić coś, ale najpóźniej, jeśli ktoś jest żywy, jedna i druga osoba żywa w sposób zdrowy, to do wieczora, przed łóżkiem, przed modlitwą, wszystko powinno być rozwiązane i mądrze określone, ustalone, poprawione, naprawione i chęć poprawy i... ale taka żywa chęć poprawi. I będzie wszystko do wieczora spokój. Jeśli dłużej, pewne sprawy między obcymi mogą być duże załatwiane, wtedy jest czas na przemyślenie, odpoczęcie, wewnętrzną wojnę, ale dla jednej osoby. Ale jeśli między dwoma osobami ma być coś dobrze, najpóźniej wieczorem musi być zgoda. Na razie szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść panie Boże. Radku.
Tak, to jest na pewno cenna uwaga, aczkolwiek wbrew pozorom często trudna do zrealizowania, zwłaszcza jeśli jakieś nawyki, jakieś zwyczaje i jakieś obserwacje relacji na przykład swoich rodziców małżeńskiej wynieśliśmy z domu, gdzie to nie było stosowane, nie? Bo tak się śmialiśmy, że jest pani taka, która prowadzi szkolenia na temat emocji, ale prywatnie mówi, że wiecie, ja tak uczę o tych emocjach, ale jak kłócę się z moim mężem, to nic się nie liczy, tylko to, kto wygra. I to tak trochę jest, że znamy teorię i wiemy, że prawda, niech słońce nie zachodzi nad naszym gniewem. I tak naprawdę ja tak chcę i mam takie pragnienie i mówię o tym Panu Jezusowi, żeby mi w tym pomógł, nie? Czyli dawał mi sytuacje, w których mogę spróbować zachować się jednak znowu teraz już w końcu dobrze i lepiej. Natomiast no, nie zawsze jest to takie łatwe i to jest proces, nie? W którym też warto, żebyśmy... trochę też mieli wyrozumiałości dla samego siebie, że tak raczkujemy i tak to nam idzie, może trochę opornie, ale chcemy. Podnosimy się, robimy kolejny kroczek i wiemy, gdzie jest nasz cel.
Tak, mamy też takie doświadczenie z rozmów z innymi małżeństwami, że ten limit czasu do wieczora może się stać taką spluwą przyłożoną do skroni. Już się zbliża wieczór, teraz musimy to wyjaśnić. Przecież
jesteś chrześcijaninem,
to teraz sobie to wyjaśnimy, no bo już zachodzi słońce nad naszym gniewem. Żeby sobie z tego nie... Po prostu miłość, nie?
W końcu się złam i mnie przeproś.
Tak, wracamy do podstawy, którą jest miłość. Jeśli się kochamy, szanujemy, mamy pokój w sobie, to tak, tu myślę, że jest to do zrobienia i oczywiście taki jest cel i byłoby pięknie, ale można z tego zrobić taką broń na drugiego, nie? Mi jest łatwiej, to teraz drugą osobę zmuszę do tego, żeby słońce nie zaszło nad naszym gniewem. No nie byłoby to chyba najlepsze. Miłość przede wszystkim.
Mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, że ja kiedy myślałam o tym cytacie i wiedziałam, że muszę go wprowadzić w życie, to właśnie kiedy zbliżał się wieczór, a jeszcze we mnie wrzało, zaczęłam się przełamywać. I myślę sobie, Aga, no powiedz sobie szczerze, w tej kłótni, gdzie ty zraniłaś Łukasza, tak? Nie pielęgnuj swojego poczucia krzywdy i tego, że to jest jego wina, tylko gdzie ty go zraniłaś i gdzie jest ci trudno przyznać się do błędu, nie? Do tego, że jednak się pomyliłaś, nie? I wiecie co, no to jest bardzo takie uczące, rozwijające i przede wszystkim właśnie pokora się bardzo przydaje, o którą się modlę bardzo często i niesamowite rzeczy się dzieją, nie? Kiedy przychodzę i tak sobie od serca porozmawiam z moim mężem i go przeproszę, nie licząc na to, i to jest też ważne, żeby szczerze przed sobą odpowiedzieć sobie pytanie, czy ja teraz liczę, że on powie, tylko czekam, wiecie, wyrecytuję swoje, o, bardzo pokornie powiedziałam, bardzo pokornie, no, to teraz ty przepraszaj, nie? Tylko nie, ja powiedziałam i tyle po prostu. Robię to bezinteresownie, a co się zadzieje w nim, to już nie jest jakby moja sprawa, prawda?
Przed laty pamiętam, jak było między nami nieporozumienie, które oczywiście skutkowało złym samopoczuciem, no bo nie kochamy się, tylko się kłócimy, niekoniecznie głośno, ale mamy coś przeciwko sobie. Kto ma przeprosić? Bo właściwie jedna i druga strona została w jakiś tam sposób zraniona. No i właśnie, kto? Kto pierwszy zauważy, że sytuacja jest nienormalna? W małżeństwie mamy się kochać, a nie kłócić. Wobec tego nie mam kalkulować, kto ma większą winę, tylko po prostu przyjść i przyznać się, przeprosić, bo jakiś przyczynek przecież też wniosłem. I to jest właśnie bardzo istotne. Czy powiedzmy sytuacja często zdarzająca się, gdzie na przykład, o, idziemy do kościoła, jeszcze dzieci, jeszcze różnego rozgardiasz i tak dalej. I coś się zaczyna dziać takiego, że się zaczynamy kłócić. Się pytam, tobie zależy, żeby się kłócić? No nie, mnie też nie zależy. Komu zależy? Komu zależy? O, jest tutaj taki jeden ogoniasty, któremu zależy, żebyśmy się właśnie pokłócili. Wobec tego w komputerze jest guzik reset, robimy reset, nie ma sprawy, nie ma kłótni, idziemy do kościoła, nie będziemy się kłócić.
Albo ksiądz, żeby nie było tak poważnie, to w ramach rozładowania napięć w takich sytuacjach, niezależnie od tego, czy ja mam rację, czy współmałżonek, a szczególnie wtedy, kiedy to ja zawinię, to można powiedzieć, no to teraz mnie przeproś. No to teraz mnie przeproś jako odpowiedź na wszystko. I jak oboje załapią, że to jest żart, to jest momentalnie rozładowanie sytuacji. I jak jest tekst, no to teraz mnie przeproś.
To jest rozwiązanie wysokiego ryzyka, bo jak któryś nie załapie żart...
No po prostu...
Dlatego trzeba się nauczyć.
Wiemy, że mamy poczucie humoru. Tak, to jest ważne. Ale odbierzmy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Jest Jezus Chrystus, Marek z Małopolski, można do audycji.
Teraz i zawsze słuchamy. Raz jeszcze imię pana?
Marek z Małopolski.
Witamy panie Marku i słuchamy.
Zgadzam się z młodym małżeństwem we wszystkich tych zaletach, o których wspominają, tych duchowych, wewnętrznych. Pani Agnieszka, ale pamiętam, wspomniała o takim ciężkim przypadku, kiedy mąż przychodzi do domu, pije piwo, ogląda mecz, że to niby można zaakceptować, tylko trzeba mieć na uwadze to, że ten mąż za 2 lata będzie przychodzić i będzie pił 2 piwa, później będzie przychodzić i będzie pił 4 piwa. I trudno zaakceptować, lepiej to na etapie
Zalążka uzdrawiać. I też od strony takiej, od strony ciała, bo rozmawiamy dużo o duchu i bardzo dobrze. I też taka rada dla mężczyzn, dla kobiet, że jak każda kobieta, będąc, chcąc znaleźć swojego partnera, małżonka, marzy o królewiczu na białym koniu, to dobrze by było, żeby tak każdego dnia, kiedy mąż przychodzi do domu, tak była nastawiona w sposób dobry, jakby ten książę na białym koniu przyjeżdżał i w drugą stronę też. Mąż dla żony też należy by był tak przygotowany. Dziękuję za głos. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Marku.
Z Panem Bogiem.
Ksiądz.
Dziękujemy za podzielenie się taką sytuacją. Rzeczywiście czasami są takie sytuacje, które wymagają jakiejś takiej interwencji, bo przecież jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni, ale to jest tak jak w tej anegdocie, kiedy do biura parafialnego do księdza przyszedł mężczyzna i mówi: proszę księdza, jestem 15 lat po ślubie i ja chcę rozwód, bo ta moja żona jest jędzą, narzeka, jest zaniedbana, cały czas zajmuje się wszystkim dookoła, tylko nie sobą. Ona 15 lat temu taka nie była. A ksiądz mówi: a przy kim ona taka się stała? Nie? Więc to jest pytanie, tak, widzimy, że są różne problemy, są rozmaite nasze zmagania, próby ucieczek, chociażby w alkohol. Ale tutaj jakby cały czas mówimy o tym, co jest pierwotne, co jest podstawowe, o troszczeniu się o siebie, o swoje potrzeby, o otwieraniu się przed sobą, bo to jest droga, po pierwsze, żeby rozbroić takie mechanizmy, nie? Czasami jest już rzeczywiście późno i wtedy trzeba sięgnąć do innych rozwiązań, takich jak na przykład terapia, nie? Ale to jest trochę już dłuższy temat.
Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 23:02. W audycji dla małżonków chciałem zaprosić Państwa teraz, jak zwykle tylko o jednych rekolekcjach, mówimy od 30 lat, o spotkaniach małżeńskich. Krótkie, weekendowe rekolekcje, które bardzo dużo dają. Przeczytam jedno, drugie świadectwo małżonków, które napisali po przeżyciu tych rekolekcji. Ja już z naszego małżeństwa zrezygnowałam. Po ostatniej awanturze latem tego roku postanowiłam wyjechać do rodziców, zacząć życie od nowa. Znajomi namówili nas jednak na ten weekend. Było nam bardzo trudno w nim uczestniczyć i włączyć się w program, ale wyjeżdżamy pełni nadziei. Drugi, zauważyłem, jak wiele mamy z żoną wspólnego i zrozumiałem, że tego nie można przekreślić, tylko trzeba nad tym pracować. Inne świadectwo. Tu okazało się, że możemy uratować nasze małżeństwo. Jeżeli będę tego chciał, będę nad tym pracował. Przeżyłem olśnienie, że wiedza w głowie to jedno, a jej zastosowanie z miłością wobec żony to zupełnie co innego. Zapraszamy na kolejny weekend, 23-25 września. Ośrodek krakowski i radomski organizuje takie rekolekcje w Hebdowie. Przyjmują zgłoszenia państwo Stankiewiczowie. Telefon 731-765-410. Powtarzam, 731-765-410. W Skarżysku Kamiennej zgłoszenia przyjmują państwo Kopińscy. Telefon 516-645-345. Powtarzam, 516-645-345. I zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 20 września, temat depresja. Poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski, profesor UKSW, psycholog i psychoterapeuta. 27 września temat ciekawe, choć trudne wyzwania rodzicielskie dla ojca wdowca. Gościem będzie Tomasz Kania, autor projektu Misja 52 z inspirującymi zadaniami dla małżonków. Także serdecznie zapraszamy i odbieramy kolejne telefony. Jeszcze mamy 25 minut. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej ze Ściejowic dzwonię.
Witamy, panie Andrzeju.
Bardzo podoba mi się dzisiejszy temat audycji w służbie miłości, relacja z małżonkiem w służbie miłości. Myślę sobie, że to, co tutaj już padło, że nie możemy zmienić współmałżonka, ale możemy zmienić siebie. Myślę też, że to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, dlatego że ta zmiana, kiedy zaczyna się ode mnie, kiedy to ja zaczynam siebie zmieniać, to w jakiś sposób podciągam do tej zmiany drugą osobę w małżeństwie. W jakiś sposób ta zmiana też prowokuje do takiej zmiany w drugą stronę. I myślę sobie, że jako mężczyźni trochę jesteśmy dzisiaj, w dzisiejszych czasach pogubieni, bo brakuje nam dobrych wzorców. Brakuje nam dobrych wzorców męskości. Kiedyś miałem taki epizod, zastępowałem kogoś w kursie przedmałżeńskim. I na takiej sali mieliśmy spotkanie, było tam dość sporo par przygotowujących się do małżeństwa. Zadałem pytanie, po co? Po co w ogóle wam małżeństwo, nie? I odpowiedź powaliła mnie, bo ludzie z taką rozbrajającą szczerością mówi, bo chcę być szczęśliwy. Bo chcę być szczęśliwy. I to padło ze wszystkich, po kolei ze wszystkich na sali ust. I pomyślałem sobie, że to jest pewien wirus, który się gdzieś tam w nas toczy. To jest wirus egoizmu, dlatego że ja patrzę na to, że druga strona w małżeństwie ma robić wszystko, żeby ja był szczęśliwy. I to jest to moje ego, to jest moje nadmuchane egoizm, który sprawia, że chcę, żeby wszystko kręciło się wokół mnie, wokół moich zachcianek, moich własnych potrzeb. Podczas gdy miłość w służbie, służba w miłości, to co się dzieje w małżeństwie, to jest coś wręcz przeciwnego. Ja nie wychodzę za mąż, nie żenię się po to, bym ja był szczęśliwy, ale by moja żona była ze mną szczęśliwa. I muszę robić wszystko, aby ten kwiatek, który dostałem, o który muszę zadbać, który muszę podlać, wypielęgnować, muszę zadbać o to, by miał odpowiednią ilość światła, wilgoci, ciepła, wszystkiego, żeby on pięknie zakwitnął, to jest wielkie życiowe zadanie. I ja całe życie będę miał co robić, żeby ten mój kwiatek przy mnie pięknie wyglądał. Więc myślę sobie, że to jest kwestia walki z tym naszym egoizmem i walki z samym sobą właśnie po to, by nie stawiać siebie w centrum, ale by postawić w centrum potrzeby mojej żony. Więc jako mężczyźni próbujemy to robić i robimy to poprzez ruch mężczyzn świętego Józefa, który już od kilkunastu lat rozwija się w Polsce. Próbujemy szukać męskich wzorców i pokazywać te wzorce, w jaki sposób je promować, ale też przede wszystkim walczyć z własnym egoizmem właśnie po to, by dawać miłość. I takie najbliższe zaproszenie, które gdzieś przed nami, to już za 10 dni na Jasnej Górze odbędzie się męskie oblężenie Jasnej Góry. To jest oblężenie, w którym mężczyźni stają u tronu Maryi, u tronu Matki, u tronu Królowej, po to, by uczyć się, w jaki sposób lepiej służyć naszym żonom w małżeństwie. Ten rok jest dość szczególny, dlatego że po pierwsze oblężenie, ta pielgrzymka zbiega się w czasie z pielgrzymką małżeństw i rodzin. Więc można przyjechać z żoną, można przyjechać w sobotę i zostać do niedzieli, kiedy to sumą na szczycie też będzie kończyć się pielgrzymka małżeństw i rodzin. Można zostać wtedy dwa dni na Jasnej Górze i połączyć pielgrzymkę mężczyzn z pielgrzymką małżeństw i rodzin. Natomiast to to wydarzenie, ta pielgrzymka, ona będzie miała też temat, który bardzo zbieżny jest z tematem dzisiejszej audycji, dlatego że będziemy mówić o wspólnej drodze. I ta wspólna droga, ona ma wiele wymiarów. I tym podstawowym i pierwszym to jest wspólna droga małżeństwa. W małżeństwie musimy nauczyć się żyć obok siebie, musimy nauczyć się wzajemnie słuchać, musimy nauczyć się brać za siebie nawzajem odpowiedzialność, musimy nauczyć się budować, a może nawet odkrywać tę jedność, którą w Bogu możemy mieć wtedy, kiedy żyjemy mocno, kiedy żyjemy sakramentalnie, kiedy opieramy się na Nim jako na źródle mocy, źródle życia. Będziemy też mówić o autorytecie, będziemy mówić o rozeznawaniu w takim zestawieniu zdecydowanie, bo dużo łatwiej jest nam decydować niż rozeznawać przed Panem Bogiem pewne decyzje. Będziemy chcieli powiedzieć o procesie formacji mężczyzny. Natomiast już na samej, to są tematy, o których mówiłem teraz, to są tematy na warsztaty, które będą poprzedzać oblężenie Jasnej Góry. One zaczynają się już w najbliższą niedzielę, codziennie o godzinie 20 na stronie oblężenie mężczyźni.net. Będzie transmisja z takiego warsztatu od 20 do apelu jasnogórskiego. Natomiast 24 września na szczycie jasnogórskim od godziny 15 rozpoczyna się program, on będzie trwał aż do apelu jasnogórskiego. Będziemy mieć niesamowitych świadków, wspaniałych gości, będziemy mieć Eucharystię, a zwieńczeniem całej pielgrzymki będą jasnogórskie śluby mężczyzn, które odbędą się już na apelu jasnogórskim w kaplicy Cudownego Obrazu. Wszystko 24 września na Jasnej Górze. Bardzo zapraszam mężczyzn. Myślę, że potrzebujemy takiego stanięcia razem. Zapraszam małżeństwa na pielgrzymkę małżeństw i rodzin. I myślę sobie, że ta wspólna droga to jest coś pięknego, jeżeli będziemy szli razem z Panem Bogiem. Dlatego przepraszam, że tak wszedłem trochę z tematem zaproszenia, ale nie mogłem, no po prostu.
Dziękujemy Panie Andrzeju.
Dziękuję ślicznie.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Bardzo ważne sprawy pan poruszył, panie Andrzeju, ale najpierw się zwrócę, chyba to była pani Patrycja, która pytała, co ma doradzić temu młodemu małżeństwu. Może pan Andrzej zadzwonił właśnie z tą propozycją dla tego młodego małżeństwa. Może oni tam mają się znaleźć i tam Pan Bóg dla nich coś przygotował. Proszę im przekazać. A odnosząc się do tego, co pan Andrzej powiedział, to rzeczywiście tak jest i nawet można cofnąć się trochę jeszcze przed małżeństwem. Proszę zwrócić uwagę, że zadajemy sobie często pytanie, chodząc z dziewczyną, chłopakiem, czy będąc w narzeczeństwie, czy to jest ta właściwa osoba dla mnie? A pytanie powinno być postawione znowu w inny sposób. Czy ja jestem tą właściwą osobą dla tej kobiety, dla tego mężczyzny? Więc rzeczywiście świat stawia rzeczy na głowie i rzeczą ważną jest przywracać właściwy porządek pojęciom i rzeczom.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz z Białegostoku, pozdrawiam.
Witamy panie Tadeuszu.
Wszystkie słuchacze. Ja mam takie trzy pytania. Znaczy, w Piśmie Świętym, w Biblii jest bardziej zaznaczony rola mężczyzny niż kobiety. I też w małżeństwie. Że kobieta jakby powinna zależeć od mężczyzny i powinna też bardziej słuchać mężczyzny, niż jakby sama wychodzić z inicjatywą. I myślę, że ta rola mężczyzny jest większa niż kobiety i teraz to jakby się zmienia, bo kobieta próbuje dorównać mężczyźnie, żeby pokazać, jaka ona jest. I nie ma tego, nie wiem, może takiego zjednoczenia z tym wszystkim, czy po prostu każdy po swojemu, albo w inny sposób chce pokazać siebie, że on jest taki, że czy pokazać najlepsze strony i chce górować, panować nad innym. I to jest pierwsze pytanie, dlaczego tak jest i czemu akurat my, kobiety są bardziej jakby wrażliwi, religijni w kościele i więcej się spotyka niż mężczyzn. Czy to jest w zależności od tego, że mężczyźni mają tej potrzeby takiego życia duchowego, bardziej relacji z Panem Bogiem. I trzecie pytanie, czy małżeństwo trwa tylko tutaj, na tym świecie, a w niebie już nie będzie tych relacji, więc to małżeństwo, te relacje, które tutaj były, one zanikną. Tam ani żenić, ani za mąż nie będzie wychodzić, więc ta relacja, która tutaj jest, no to nie będzie, on nie przynosi się potem na wieczność, więc my tego zabiegamy, żeby to po prostu było jak najlepiej, ale to wszystko jest doczesność. A w niebie, jeśli bardziej troszy się o to rzeczy wieczne z Bogiem, niż to jest doczesne, nawet w rodzinie, chociaż przez rodzinę się zbawiamy. I myślę, że po prostu jak to rozumieć i czy w ogóle no będą jakieś relacje inne, czy rodzicielskie, czy jakieś jeszcze inne, czy będzie...
Relacja miłości, tak, panie miłości, Tadeuszu, będzie w niebie. Przede wszystkim relacja miłości w stosunku do Boga i w stosunku do tych, którzy tam są. Nie ulega wątpliwości. Niebo jest pełne miłości. Dziękujemy sobie, panie Tadeuszu. Trzy aż pytania.
Właśnie od tego ostatniego chciałem zacząć. W niebie są relacje, bo miłość jest relacją. Niebo polega na relacjach. Odwrotnością jest piekło, które jest brakiem relacji, które jest samotnością, które jest ogołoceniem z miłości. Więc doprecyzowując to, co nasz drogi słuchacz przed chwilą mówił, sakrament małżeństwa trwa na ziemi, ale relacje w niebie będą i niebo polega na relacjach. Wracając do pierwszego pytania, jeżeli chodzi o rolę kobiety i mężczyzny, to jest ciekawe, rzeczywiście można się temu przyjrzeć, że współczesny świat, kultura i cywilizacja, w której żyjemy, próbuje przeciwstawiać kobietę mężczyźnie, czy też kreować taki sposób myślenia o małżeństwie, kto jest lepszy, kto jest ważniejszy, kto ma więcej do powiedzenia, czy też prowokując pewien sposób dorównywania sobie w jakiejś samodecydowaniu, w jakiejś niezależności, w typie kobiety, który, czy w typie mężczyzny, który kreuje współczesna kultura, w której żyjemy. Natomiast Pismo Święte, natomiast Kościół mówi o współzależności, o uzupełnianiu się, o tym, że kobieta jest inna niż mężczyzna jest inny niż kobieta, ale to jest zaproszenie do tego, żeby odkryć piękno i można pięknie z tym żyć, jak tutaj obecni błogosławieni małżonkowie, a nie się zwalczać, czy prześcigiwać, bo to właśnie pochodzi z takiej przestrzeni egoizmu. Nie? To jest zupełnie inny duch, zupełnie inny duch.
Jeszcze dodając do tego, do odpowiedzi na pierwsze pytanie, wydaje mi się, że ono było trochę z tezą, dlaczego jest więcej o roli mężczyzny niż o roli kobiety. Ja bym się, panie...
Tadeuszu,
tak. Panie Tadeuszu, ja bym się z tą tezą nie zgodził, dlatego że jeśli spojrzymy na postać Matki Bożej, to rzeczywiście wydaje się ona tak przebogatą kopalnią kobiecości i wydaje się, że jeszcze cały czas przez wieki Kościoła nieodkrytą, że skupiając się tylko na niej, można by było prawdopodobnie i pisze się wielkie tomy książek o kobiecie, którą Bóg wybrał jako początek dzieła zbawienia swojego Syna. Także rola kobiety w Słowie Bożym jest nieprzeceniona, tej szczególnej, jedynej.
Widziałem w internecie taką żartobliwą grafikę, teraz oczywiście jest moda na różne memy, więc widziałem wizerunek Matki Bożej, która jest ukoronowana na królową nieba i ziemi i jest podpis: tak oto Kościół poniża kobiety. Znaczy pokazanie prawdziwej godności kobiety, że próbuje się narzucać taką jakąś narrację, że kobieta mniej znaczy. A tu przecież Bóg najbardziej wywyższył Maryję. Pokazał całe piękno kobiecości, że ona jest królową nieba i ziemi. Nie? Więc to jest w tej katechezie współczesnego świata jest jakiś rodzaj takiej przewrotności.
Nie? I ucieczki od tego, kim jest kobieta i jaką ma rolę w małżeństwie, w ogóle w społeczeństwie, w rodzicielstwie. I to jest przestrzeń, która jest nie do zastąpienia. Jest bardzo trudna do zastąpienia, o czym może powiedzieć na przykład pan z Misja 52, prawda? Mężczyzna, ojciec, który stoi przed wyzwaniem samodzielnego wychowania dzieci, małych dzieci, zwłaszcza po śmierci żony. Najlepiej sobie zdaje sprawę z tego, jakie przestrzenie są do wypełnienia przez kobietę. I myślę, że tutaj jest ważna taka po prostu dobra rada ze strony Pana Boga. Kobieta jest powołana do jednego zakresu bardzo ważnego. Mężczyzna jest powołany do innego zakresu i po prostu nie wchodźmy...
Nie dodałaś bardzo ważnego.
Bardzo ważnego, tak. I tu jest, myślę, że ten współczesny świat próbuje odsunąć naszą uwagę od tego, że to kobieta uczy tych relacji miłości. Kobieta jest bardziej nastawiona właśnie na empatię, na emocje i ona właśnie ma to piękno wnosić w świat też mężczyzny i tak jak pan Jacek Pulikowski też mówi, nie? Uczyć mężczyznę tego i prowadzić go trochę tak za rękę w tym wszystkim, a mężczyzna prowadzi kobietę za rękę w czymś innym i dobrze prosperująca firma musi mieć jednak ostatecznie jedną osobę, która jest decyzyjna, bo nie może być dwóch szefów jednocześnie, którzy siebie nawzajem zwalczają i ciągną firmę w dwie różne strony. Po prostu, zwyczajnie, organizacyjnie jest to bez sensu.
Jeszcze pan Tadeusz zadał drugie pytanie o to, że dlaczego jest w Kościele tak dużo kobiecości we współczesnym Kościele i rzeczywiście czasami się żartuje, że Kościół jest kobieco-katolicki. Ale panie Tadeuszu, wydaje się, że jest coraz więcej grup męskich. Zresztą chyba pan Andrzej, który dzwonił przed panem, o takich grupach też wspominał. Jest już dużo, coraz więcej grup męskich, wspólnot męskich. Jeśli mężczyzna naprawdę chce, to znajdzie grupę dla siebie.
Odbieramy ostatni telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Jan z Łodzi.
Witamy,
ja wsłuchuję się w audycję i zadaję sobie pytanie, czy można żyć pełnią w małżeństwie pełnią życia katolickiego? To znaczy, czy, bo widzę, że tutaj miłość między małżonkami, którzy są w studio, jest taką miłością przyjaźni. Pani raczej ten duch raczej tutaj taki jest, który się weseli. Czyli państwo już jakiś stopień tej doskonałości małżeńskiej osiągnęli i mają państwo dar umiejętności, czyli potrafią państwo nam przekazać bardzo ważne rzeczy, co robić, żeby być szczęśliwym w małżeństwie, bo to jest najważniejsze. Ale tutaj nie została poruszona jedna sprawa, która mnie interesuje, to znaczy chodzi mi o to, o wpływy zewnętrzne na małżeństwo, bo one są często zwodnicze. Ja starałem się swoje małżeństwo chronić, dobierając towarzystwo, z czym było bardzo trudno, ponieważ ta wesołość i szczęście świata tego zewnętrznego zupełnie jak gdyby nie pasowało do tego, jakie ma wyobrażenie o szczęściu. Także chciałem tylko o to spytać, czy ten świat zewnętrzny nie zakłóca i czy my nie mamy często poprzez media nieproszonych gości po prostu w małżeństwie. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże, Pani Janie.
Dziękujemy Panie Janie za to pytanie i dziękujemy za miłe słowa pod naszym adresem. Znamy prawdę o sobie, więc powiemy Panu szczerze, że one są nieuprawnione. Agnieszka trochę opowiadała o poligonie naszego domu. Rzeczywiście miejscami on się zdarza, ale mimo wszystko staramy się wracać do siebie i do miłości wzajemnej. Pana pytanie dotyczy tego, jak świat zewnętrzny wpływa na małżeństwo. Ja bym bardzo chciał, żeby to małżeństwo i miłość małżeńska wpływała na świat zewnętrzny. To znaczy, Wydaje mi się, że małżeństwo, sakrament małżeństwa, czyli Chrystus obecny w miłości małżonków, ma moc ewangelizacji, ma moc zmieniania świata zewnętrznego. To znaczy, my nie musimy za wiele robić z Agnieszką, to znaczy bardzo wiele musimy robić, kochając się nawzajem, ale nie musimy działać w sensie praktycznym, wykonywać jakiejś serii działań, żeby mówić całemu światu o tym, że miłość jest i miłość jest osobowa i jest nią Jezus Chrystus. Wystarczy, że siebie kochamy. Świat sam się zaczyna pytać, co się dzieje między nami, że tak wygląda nasza relacja inaczej niż relacje świata. I pierwsza rzecz to sakramenty. Sakrament małżeństwa to jasne, sakrament Eucharystii, sakrament spowiedzi, częste przystępowanie do sakramentów, życie Słowem Bożym. A później wychodzenie tak umocowanym też we wspólnocie, bardzo warto, polecamy, wychodzenie do świata i wychodzenie do świata właśnie z miłością, z Ewangelią i zmienianie świata. Ja rozumiem jakby obawy przed tym, że jest dużo zła dookoła nas, ale Chrystus sam powiedział, że On zwyciężył ten świat, a On jest w sakramencie małżeństwa. Dlatego taka zachęta. Miłością małżeńską zmieniajmy swoje rodziny, swoje osiedla mieszkalne, swoje domy.
Ksiądz.
Tak, to jest taka zachęta do ofensywy, żeby wyjść z Chrystusem, który jest z nami. Ale też jeżeli, bo tak też rozumiem naszego słuchacza, że jeżeli widzimy wartość w małżeństwie, to potrzeba ochronić od zewnątrz, to znaczy od ludzi, którzy mają nieboży sposób myślenia i pewnie trzeba mieć w sobie taką zgodę na to, że nie wszystkie relacje takie zewnętrzne mogą przetrwać, bo nasz sposób życia dla innych może być solą w oku. I po prostu Chrystus będzie też dawał taką wolność, ale też będzie dawał Chrystus Boże relacje, nie? Także tutaj też taka troska o to, żeby zatroszczyć się o wspólnotę ludzi, którzy podobnie myślą, podobnie żyją, żeby też w nich mieć wsparcie i zrozumienie w tym ewangelicznym stylu życia, a jednocześnie, żeby mieć wolność. Jezu, jeżeli Ty chcesz, to możesz mi zabrać nieboże relacje, które będą zabijały Boże życie w nas.
I ochrona przed światem zewnętrznym małżeństwa, rodziny należy do męża właśnie. On ma być tym obrońcą i ma dostrzegać zagrożenia i przestrzegać przed tymi zagrożeniami również swoją żonę, która niekiedy, tak jak Ewa, spodoba się coś, jabłko, spodoba się serial, spodoba się coś, a on mówi nie. No i przecież Pan Bóg pytał Adamie, gdzie jesteś? Nie pytał Ewo, prawda? Tylko pytał Adama, a Ewa zerwała jabłko. Nie dopilnował Ewy.
To też, o czym wspominał Pan Jan, użył sformułowania o nieproszonych gościach właśnie z telewizji bodajże. Tak to
określił.
Z mediów. Więc no tutaj jest bardzo szerokie to pojęcie i teraz pytanie też, jest bardzo szeroki wachlarz zagadnień, które mogą się pod tym kryć. I raz wyobrażam sobie, że może to być taka sytuacja ekstremalna typu na przykład jakieś filmy pornograficzne, takie materiały. Więc to jest w oczywisty sposób destrukcyjne dla małżeństwa, dla małżonków, dla współmałżonka. Być może jedno z nas jest uzależnione od takich treści, być może oboje. I to są już takie sytuacje, z którymi no, nie ma co ukrywać, trzeba sobie poradzić, trzeba często pójść na terapię. To są bardzo trudne rzeczy, ale też uciec się do sakramentów. Wiemy, że jeśli oddasz to Panu Jezusowi, też w sakramencie spowiedzi są uzdrowienia z uzależnienia od pornografii nawet w jednym sakramencie spowiedzi. Także Pan Jezus działa, trzeba Mu dać przestrzeń, ale też trzeba pamiętać o tym, że często Pan Jezus nas zaprasza do takiej drogi uwolnienia przez terapię, przez długi wysiłek i pracę nad samym sobą. To jest raz. A dwa, to jest to, jeśli chodzi o takich ludzi, którzy na przykład z mediów do nas się odzywają, mówiąc nam o tym, jak powinno wyglądać nasze małżeństwo albo relacja z partnerem, jeszcze częściej się spotyka takie sformułowania, żeby być szczęśliwym, to teraz pytanie jest do mnie zawsze, kogo ja robię kim ja robię, że tak powiem, kim ja uczyniłem tą osobę, która do mnie mówi z tego telewizora w moim życiu. Kim on jest dla mnie? Czy to jest moje guru? Czy to jest mój idol, którego słucham? Czy to jest mój mentor? I to jest zawsze takie pytanie do mnie, nie? Ja decyduję o tym, jaki on będzie miał wpływ na mnie. Czy ja stwierdzam, nie, gada głupoty, to nie jest moja bajka, to nie jest moje życie, wyłączam to, bo nie muszę się tym karmić, czy właśnie sam jakby nadrzędnie mówię sobie, będę cię słuchać we wszystkim, co do mnie mówisz, bo uważam, że to, co ty mówisz, jest mądrzejsze niż jakby moja miłość z moim współmałżonkiem.
Półtorej minuty zostało, co polecamy. Rekolekcje Rodzina 33 można znaleźć na YouTubie prawdopodobnie. 33 tematy, 33 dni. Także wszystkie rekolekcje pomagają nam zbliżyć się i do siebie nawzajem, i do Pana Boga. No a mamy właśnie tutaj gości, którzy tego rodzaju ewangelizacją zajmują się, pomagając innym małżonkom w drodze do nieba, bo przecież naszym celem nie jest życie doczesne, które oczywiście też jest potrzebne, ale naszym celem jest niebo i to musimy mieć na względzie.
Tak. Rekolekcje są ważne, ważne są dobre relacje z ludźmi, ważne jest to, czym się karmimy, tak jak Pan Jezus mówił, uważajcie, czego słuchacie. Więc cieszymy się, że możemy tutaj być, dzielić się tym, co dostajemy od Pana Jezusa, inspirować innych i karmić innych tym, czym sami się karmimy.
Ksiądz Marcin Modrzyński był naszym gościem. Serdecznie Bóg zapłać, księże.
Zapłać, dzięki.
Dziękuję również Agnieszce Łukaszowi Czechyrom. Bóg wam zapłać, kochani.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję również słuchaczom za wszystkie telefony. Tutaj wpis na Facebooku pani Barbary. Randki z małżonkiem konieczne. Oczywiście, koniecznie. Dziękuję pani Wiktorii za realizację audycji. 23:30 właśnie minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.